Szanowni Państwo, przywitamy na początek. Pozwolę sobie prowadzić te obrady w porozumieniu z Panem Przewodniczącym. Ustaliliśmy, że znowu na mnie zapadło tym razem. Postaramy się Państwu to przybliżyć. Mamy zaciemnienie. Dla tajemniczonych to wszystko jest jasne, a dla niestajemniczonych to, proszę Państwa, jest taka ustawa, która zobowiązuje samorządy i administrację rządową, samorządową i wszystkich dookoła w całym kraju w Polsce do oszczędności 10%, które mamy wykazać za grudzień tego roku to raz i za rok 2022 cały w porównaniu do 23, właściwie w 23 w porównaniu do 22 może tak. 10% i to pod karą 20 tysięcy dla kierownika JST plus jednostek budżetowych, które na tej sali też gościmy. To tak informacja dość ważna, bo można się narazić na karę 20 tysięcy złotych za niedochowanie zobowiązań wynikających z ustawy, za niezłożenie sprawozdania i za brak oszczędności. Pierwsza okazja ku temu, koniec marca złożenie sprawozdania. Życzę wszystkim powodzenia i sobie też, bo mnie to też dotyczy niestety i tym się ostatnio zajmujemy. To na początek. Witamy wszystkich serdecznie, Państwa radnych na posiedzeniu wspólnej komisji obu stałych. Zaczynamy z opóźnieniem lekkim i z przełożeniem, ale myślę, że było warto, bo nasi wygrali, więc prawie wygrali, więc jest ok. I proszę Państwa, dzisiaj ta komisja mamy wspólne. Witamy wszystkich, Pana Burmistrza również z całym zespołem z Urzędu Gminy. No i mamy gości, mamy szefową OPS-u i zastępczynię i mamy też prezesa naszego zakładu komunalnego, którego chwilowo jest. Dobra, jest, chwilowo nie widzę, bo za słupem, ale jest, tak, potwierdzam, że jest. A w związku z tym ta obecność, że mamy dwa takie tematy, czyli działalność sieci środowiskowych i jak zwykle co roku stan przygotowania do zimowego utrzymania dróg. Pozostałem w zakresie projektu uchwał i sprawy bieżące. I na początek komunikat już tradycyjnie, czyli jestem zobowiązany Państwu podać i wszystkim dookoła, że obrady odbywają się w skali miejskiej i są utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk, a następnie zostaną udostępnione na stronie internetowej gminy. To tak porządkowo, wracając do programu. Mamy taki temat zaplanowany już od dawna. To był temat, który bardzo był bliski sercu naszej koleżanki Elżbiety, której nie ma się wśród nas. To jest działalność sieci środowiskowych. Zawsze mi to mówiła, akcentowałem, żeby o tym pamiętać i od tematu nie odpuszczać. Rok temu żeśmy to z panem kolegą Pawłem zaplanowali, czyli świetlice środowiskowe. To był jeszcze czas pandemiczny, kiedy to się tworzyło, jeśli chodzi o ten program, zakres opieki, możliwości rozszerzania działalności, baza lokalowa, kadra, osiągnięcia zagrożenia funkcjonowania świetlic środowiskowych. I macie Państwo i wszyscy dookoła Państwo radni macie opracowanie, które zostało przygotowane przez szefostwo OPS-u z działalności świetlic środowiskowych. Myślę, że trzeba tutaj pochwalić i docenić, że mamy to opracowanie dość szerokie z wymienieniem, czym się te świetlice zajmują obecnie, jakie mają problemy, osiągnięcia i co tak naprawdę robią. Widzicie Państwo, że w poprzednim okresie było to szerzej, czyli były filie nieproszowe i wszystek. Obecnie ich nie ma. Dowiemy się o przyczynach, myślę, za chwilę. A tak w ogóle mogę zapytać, kto z Państwa radnych był w świetlicy środowiskowej w Buku? To będzie nam łatwiej. W ogóle w ostatnim roku, w tym roku nie, no bo powstało coś takiego jak strefa wyobraźni, to Państwo wiecie, bo tej odnowie mamy nową funkcję, nowy wystrój i też nowe wyzwania ku temu. Widzimy tutaj w tym opracowaniu, jak to jest zlokalizowane. I kto to obsługuje, kto tym kieruje, to też się dowiemy, bo też nastąpiła pewna zmiana w tym roku. Mamy tam panie na umowę zlecenie. Widzicie Państwo, że mamy zapisanych w sumie 45 dzieci. Ja tam byłem dzisiaj, więc mam świeże informacje, jak to wygląda. Przynajmniej to, co widać, a to jest, czego nie widać, to się chyba nie dowiedziałem. Ale może jeszcze nasze szefostwo tutaj nam dopowie albo przybliży parę odpowiedzi na pytania, mam nadzieję, że udzieli. No i cóż, dzisiaj tam powiedzmy, że było kilkanaścioro dzieci. Może to jest znaczący znak czasów, że przychodzą też tam dzieci ukraińskie. Jakby nie było, mówię po polsku, zupełnie płynne, więc to też jest taki znak czasu. Mamy tutaj opis, tak naprawdę funkcja wychowawcza, która ma wypracować nasze umiejętności współżycia społecznego. Uczestnicy w tych czynnościach, macie Państwo opis tych zajęć, kto to prowadzi, czym się tam zajmuje i jakie zajęcia się tam odbywają. Krótko mówiąc, chodzi o zagospodarowanie czasu między 15 a 18, dostępne dla wszystkich dzieci. Zlokalizowane, przypomnę, w podziemiach, jak to woli, w piwnicy, przedszkola, dawnym piekiełku, tak, przedszkola, hałabała z wejściem, no tak zwanym zachodnim, czy drugim, jak to woli, w tamtej części. Kto jeszcze nie był, to zachęcam. Są tam trzy pomieszczenia tak naprawdę i z tego, co Państwo tu czytacie, są to pomieszczenia, które no niestety są dzielone, czyli nie dość, że ta świetlica jest gościem w przedszkolu, to jeszcze musi udostępniać to pomieszczenie dla innych, czyli między innymi dla koła emerytów, rencistów, klubu rezerwy i zespół interdyscyplinarny oraz grupa AA. Także troszkę się tam dzieje. Konfliktów nie słyszałem o jakichś zadrażnieniach, też nie. Zdarzeniach losowych też nic nie mamy tu napisane. Przynajmniej takich nie wiemy. Co do programu, to Państwo widzicie, jest szeroki. W tym roku naprawdę z uznaniem każdy miesiąc mamy tutaj ładnie rozpisane różnego typu zajęcia, nie tylko pogratulować, aby to dalej funkcjonowało i te dzieci, które nie mają co z sobą zrobić, albo nie mają pomysłu na siebie, albo szukają wsparcia i odrabiania lekcji i innych rzeczy, no mają tą możliwość, bo tam są pedagodzy, nauczyciele, opiekunowie, którzy mogą o to zadbać. Dalej ułożyć w sensie zatrudnienia, bo mamy tam 5 osób, z tego co widzimy, umowę zlecenia. Jak to będzie dalej, co z lokalizacją, która jest fatalna, co by nie było powiedzieć. Głównie chodzi o wysokość tych pomieszczeń i lokalizacyjnie. Tak podpowiadam, źle to już obecnie wygląda, jeśli chodzi o wilgoć, cudziem po prostu w tych pomieszczeniach. No ale też nie ma co dziwić, jeśli poziom podłogi jest posadowiony powiedzmy metr poniżej terenu. Wychodzą tam już wykwity na ścianach w ostatnim czasie i to niestety widać, więc tu polecam uwagę kierownictwu OPS-u i szefostwu naszej gminy, bo no, zdarzają się uczulenia różnego typu na grzyby i tak dalej, tych żartów chyba nie ma. No i coś trzeba z tym zrobić, a metody na to techniczne są. Więc polecam to uwadze. Wyposażenie też mogłoby być i wiem, że jest zaplanowane do wymiany, przynajmniej części stołów, które tam, no krótko mówiąc, nie zachęcają. No i cóż, no i tak dobrze, że ta świetlica jest, działa, jest wyposażona zupełnie nieźle. Kuchnia, obligacje, toalety, wszystko jest ładnie, czysto pachnące, więc co do tego ja osobiście dzisiaj tam uwag większych nie miałem. Tyle to opracowanie. Co Państwo radni, póki co pytania, wątpliwości, jakieś uzupełnienia, a potem jeszcze poprosimy może na podsumowanie kierownictwo.
które tu się natrudziło raz, że w tym opracowaniu, a dwa, być może jeszcze coś nam dopowie. Co Państwo radni w tym temacie? Nie widać i nie słychać, nie ma chętnych. Odwiedzam, znaczy zachęcam do odwiedzenia. Daleko nie mamy, więc warto wiedzieć, że taka instytucja jest, działa i działać powinna. Pan burmistrz, coś do tego może, zanim oddam głos szefostwu OPS-u?
Szanowny panie przewodniczący, szanowni państwo radni, to oczywiście, że chciałbym dodać, a moja ocena tego obiektu poza prowadzoną działalnością, która jest, myślę, że na wysokim poziomie, ale jeżeli chodzi o sam obiekt, drodzy państwo, jeżeli byśmy mieli stworzyć z prawdziwego zdarzenia świetlicę socjoterapeutyczną, to nie ma tam zachowanych żadnych warunków z prawa budowlanego i zasad, które obowiązują przy tego typu placówkach. I apeluję do państwa, żeby przy tej dzisiejszej dyskusji móc również pochylić się nad taką problematyką, gdzie zmienić siedzibę świetlicy, dlatego że jeżeli będziemy chcieli, a myślę, że tutaj wola jest z państwa strony na pewno taka, żeby świetlice nie tylko w Buku, ale no przede wszystkim w Buku rozwijać, a być może i z kolejnej perspektywy unijnej pozyskiwać środki zewnętrzne na rozszerzanie działalności. Jeżeli mówimy o rozszerzaniu, to tam już są warunki lokalowe ograniczone, o których mówił pan przewodniczący. To trzeba znaleźć miejsce, gdzie by miała taka świetlica się znaleźć i gdzie by mogła być jeszcze bardziej, mogłaby się cieszyć większym zainteresowaniem wśród rodziców dzieci, dlatego że obecnie to jest 45 dzieci, które jest zapisanych i mało i dużo. Patrząc na potencjał ludnościowy naszej gminy, jest to bardzo mało, czyli świadczy o tym, że infrastruktura nie przyciąga zainteresowanych do korzystania, więc przed nami spore również spore wyzwanie, aby w przyszłości przemyśleć, czy chcemy utworzyć świetlicę z prawdziwego zdarzenia. Jeśli tak, to gdzie? Jeśli byśmy wiedzieli gdzie, to w jakim zakresie ona by miała funkcjonować i pytanie, gdzie by miała być zlokalizowana. To są, drodzy państwo, ja już państwu o tym kiedyś mówiłem, wspominałem, więc to jest problemów lokalowych w naszej gminie ciąg dalszy i zachęcam państwa, żeby spoglądać na tą sprawę nie pod kątem na to, jak ona dzisiaj funkcjonuje, ale pod kątem tego, jak by mogła funkcjonować w przyszłości. I nad tym bym chciał, żebyście państwo się pochylili, bo jest to dobra okazja, żeby jakieś wspólne działania wypracować i coś fajnego zrobić i wdrożyć w życie. Więc zachęcam do takiej dyskusji. Ja oczywiście jestem zwolennikiem tego, że powinniśmy dać mieszkańcom, rodzicom przede wszystkim, bo jak państwo wczytacie się, na czym ma polegać świetlica, to jest między innymi to wsparcie rodziców w procesie wychowania, edukacji w godzinach pozaszkolnych. Więc z taką ofertą uważam, że powinniśmy również wyjść i żeby ją rozszerzyć. Tylko jak i gdzie. Więc to są moje spostrzeżenia. Ja jedynie mogę, mając okazję i zabierając głos, podziękować kierownictwu Ośrodka Pomocy Społecznej i wszystkim pedagogom, którzy świadczą tą opiekę w ramach świetlicy, za to, co udało się zrobić, bo na przestrzeni tych lat, a COVID w tym momencie nie był sprzymierzeńcem, wręcz przeciwnie, utrudnił jej działalność. Ja tylko mogę podziękować za ten trud w przywróceniu tej działalności i zwiększenie oferty i zakresu tych zajęć, które się tam odbywają. W międzyczasie też udało się pozyskać grant na doposażenie, tylko doposażenie nie ma też tam do końca takich warunków, gdzie by można było to wykorzystać w sposób taki odpowiedni. Więc temat jest zasadny, żeby go dzisiaj podejmować i myśleć nie krótkowzrocznie, tylko długofalowo, panie przewodniczący, i mam nadzieję, że pan przewodniczący również zachęci państwa radnych do tego, aby to, tym torem zmierzać i takie dziś rozważania podjąć. Tyle z mojej strony. Jak będą jakieś państwa uwagi, pytania, to zachęcam, ale myślę, że wiele kwestii tutaj na pewno wyjaśni też kierownictwo OPS-u. Z mojej strony tyle i dziękuję.
Dobrze, dziękuję panie burmistrzu za ten głos. Myślę, że idziemy tym torem. Ja oczywiście zachęcam państwa radnych do wizyty w tej placówce, która dzisiaj tam jest krótko mówiąc zlokalizowana. Myślę, że niestety warunki lokalowe są fatalne, co by nie powiedzieć, i myślę, że jak rodzice niektórzy bardzo wymagający chcieli tam dziecko umieścić na 3 godziny, no to będą mieli problem, prawda? Na pewno, bo to nie zachęca, w sensie nie, żeby to robić przytyki zarząd tego obiektu, natomiast no tak to umiejscowiono i warunki są fatalne, jeśli tam wysokość tak zupełnie orientacyjna jest 2 metry, no to proszę państwa, niech użyć dostępność publiczna poniżej 2 metrów absolutnie odpada, więc gdyby ktoś się dzisiaj uparł na zawiadomieniu sanepidu i nadzoru budowlanego, to ten obiekt jest natychmiast zamknięty. My tego nie robimy z jednego powodu, nie ma po prostu gdzie, ale wracam do pomysłu tego odnośnie nowej siedziby OPS-u. Nad tym trzeba myśleć, do tego dochodzi, jak państwo widzicie, solidna, atrakcyjna lokalizacja, która taka powinna być dla takiej świetlicy środowiskowej, a jeszcze przecież przed nami przeniesienie poradni tej pedagogiczno-psychologicznej, która jest póki co działa na terenie gimnazjum byłego i znowu przyklejona do obiektu szkolnego, czyli też nie u siebie. Czyli mamy takie trzy na pewno związane z tym placówki, które powinny na pewno uzyskać nową lokalizację. Ale o tym już mówiłem od dłuższego czasu i jakoś nam to słabo idzie w sensie rozkręcenia tej działalności, i tu pan radny Dariusz Pańczak ma jakiś wspaniały pomysł.
Dziękuję za udzielenie głosu. Mogę na panie słowo. Tak, ja akurat na to widziałko tak patrzę, niektórzy z nas to może patrzą tak z sympatią, bo to były fajne imprezy, panie Piotrze. Dyskoteki, tak, że było trochę więcej ludzi, to woda ciekła po ścianach, ale ja to akurat bardzo mile wspominam. Były tam serwerce, potęczówki. No i tak to było kiedyś. No, stosowano bardzo dawno temu roku, ale tak teraz tu żartem, bo sobie teraz tak naprawdę, ja wiem, że tam warunki są, jakie są. A jeżeli osiedli, że rodzice to mają wielkie wymagania, to nie powinienem nawet nic mówić. Bo ja mi się cieszę, że moje dziecko ma gdzie iść, ma opiekę i ktoś nim zajmuje. A teraz chyba bym też poruszył ważną sprawę, że tych dzieci jest tyle, ile jest. Drodzy Państwo, jak wielokrotnie rozmawiamy z dziećmi, ile te dzieci mają zajęć lekcyjnych, ile mają zajęć pozalekcyjnych typu zespoły wyrównawcze. Chodzą na angielski, na gitarę, na języki. I to dziecko, nawet jakby chciało iść do siedzicy, to rzadko które znajdzie czas w swoim kalendarzu. A teraz wracając do tej lokalizacji, ja proponowałem i nawet proponuję budynek za obwodnicą. Jest raz rondo, można bezpiecznie przejechać. Nowy budynek, który podejrzewam, że właściciel by dostosował do naszych potrzeb i możliwości. I podejrzewam, że dla państwa po prostu będzie o wiele lepsze warunki będą miały niż Marcie i na ulicy Poznańskiej czy Latuszowej. Dziękuję bardzo.
Tak, dziękuję za te spostrzeżenia. 45 osób, dzieci, które są tu zapisane, to dużo czy mało. W tym, co porównaniu z tym, co pan Dariusz nasz mówi, trudno do końca ocenić. Pamiętajmy, że to jest oczywiście dobrowolne, natomiast trzeba pamiętać, że naprawdę niektóre dzieci nie mają pomysłu na siebie, a niektórzy rodzice są tak zapracowani, zajęte innymi sprawami, że to jest jedyny ratunek na to, żeby to dziecko było pod opieką i przy tym odrobiło lekcje. Bo czasami w domach też tych warunków niestety nie ma. Państwo to przecież obserwujecie, to co się w Polsce daje zaobserwować, to w naszej gminie też, przecież nie jesteśmy jakimś wybitnym obiektem gminnym na mapie zielonej zresztą. Tak nie jest, wszędzie są te problemy, prawda? Więc to też trzeba pamiętać, że to tak nie do końca, że moglibyśmy to traktować jako przechowalnia, tylko dla tych dzieci, które nie chodzą na angielski albo inne rzeczy na Darku. Także ten obiekt na pewno jest potrzebny. Część dzieci na pewno się wstydzi, krótko mówiąc, żeby tam się pojawiać, no bo oczywiście zaczyna się porównania w szkole, w klasach, kto, gdzie chodzi i za jakie pieniądze i słynne korki, niektórych na to stać, innych nie. No ale jest jakiś pomysł na to, prawda? Jak dziecko ma z tym lekcji odrobić, no to jest jakiś pomysł, a nie także nic. Tak, jest pan przewodniczący. Bardzo proszę, pan Piotr Grański.
Jeśli chodzi o temat świetlic socjoterapeutycznych, to pamiętam wiele lat temu powstała filia w Niepruszewie. Początkowo gromadziła się dosyć spora grupa ludzi, ale ta świetlica w żaden sposób się nie rozwijała i nie spełniała oczekiwań. I wygasła, bo tam na końcu to już chodziła trójka, czasami nawet jedno dziecko. To jakby pomijam, ale to zapotrzebowanie jest, zainteresowanie czymś innym niż szkoła i nawet zajęcia pozalekcyjne, bo ja jestem osobą, która ma sporo zajęć w świetlicy popołudniowo, aż do 16:15 i mam w grupie tych dzieci czwórkę, która legalnie zwróciła się do mnie z prośbą, czy mogą być do końca, bo oni się w moim towarzystwie bardzo dobrze czują, ponieważ ja im organizuję coś dla nich interesującego, widzę jakie oni mają zapotrzebowania, jakie mają też braki i emocjonalne, nie tylko intelektualne, wychowawcze, bo też jest tam kłopot w przypadku chyba trzech z tych czwórki, z tych czwórki jest chyba kłopot też wychowawczy, rodzinny. I nawet jest pytanie ze strony mam, które odbierały te dzieci, czy one rzeczywiście mogą przychodzić na sam koniec tych spotkań w świetlicy. Ja oczywiście się na to zgodziłem i z wielką radością właściwie wtedy pełnię nie jako opiekun świetlicy szkolnej, tylko nieformalnie zajmuję się troszeczkę też socjoterapią, więc zapotrzebowanie jest. Tylko kwestia właściwego podejścia do problematyki, do potrzeb, no i oczywiście na bazie w Buku, na bazie lokalowej trzeba to ugruntować, czyli od tego trzeba zacząć, przygotować coś bardzo odpowiedniego, zgodnego ze wszystkimi wymogami budowlanymi i innymi i naprawdę spróbować rozwijać, bo zapotrzebowanie jest. Tylko tak jak Darek tutaj też powiedział, dzieci często gubią się, bo do świetlicy jeszcze parę lat temu do Buku trafiały dzieci, które były bardzo aktywne i które często nie załapały się na innych zajęciach pozalekcyjnych, pozaszkolnych, ale po prostu chciały coś robić i tam się pojawiały. I one wypełniały czas i miejsce i zajmowały miejsca dzieciom, które tak naprawdę tam powinny trafić. To też jest tutaj dosyć bardzo ważna kwestia, jakie dzieci tam powinny przebywać i w jaki sposób się powinno otaczać ich opieką, zadaniami, zajęciami. Tyle z mojej strony. Dziękuję.
Dziękuję za ten głos. Myślę, proszę Państwa, że jak już nie ma się do kogo przytulić w domu, bo czasami tak może być, no to są te opiekunki, które były przed szklankami poprzednio i naprawdę tę empatię mają dużą, więc poza tymi zajęciami, które tu zostały wymienione, artystyczne, higieniczne, kulinarne, artystyczne, sportowe, rekreacyjne, gry i zabawy, inne rzeczy, to wszystko tam się odbywa. Oczywiście trudno wszystko pogodzić, niemniej no tak to jest, że dobrze, że taki obiekt funkcjonuje i te zajęcia z robotyki i programowania, które nikt nie miał albo klocków Lego w życiu w domku nie widział, to tam też ma taką okazję, a przecież nie wszyscy są akurat tak wyposażeni materialnie, że mogą sobie na to pozwolić. Naprawdę pogadanki i rozmowy i wychowanie to też nie zawsze w domu jest możliwe. Więc jeżeli jest taka pomoc psychologiczna też potrzebna i jakby dostateczna dla dzieci oaza, to jak najbardziej, proszę Państwa, musimy o to zadbać, bo to naprawdę jest potrzebne. Ale już się dużo nie będę tutaj angażował. Ja bym poprosił teraz tak jeszcze Pan Dariusz na dogrywkę.
Ja bym nie chciał, żeby odebrano mojej wypowiedzi jako przeciwnika tych placówek świetlicowych. Na pewno nie, jest to bardzo potrzebne. Tylko mówię, no gro dzieci chodzi, tu tam potrzebują, może naprawdę zainteresowania opieki, a gro może z nudów, tak ty też powiedziałeś, bo nie ma sposób gdzie iść. I teraz ta myśl o tej lokalizacji w Buku, bo no nie wiem jak, może ten dom po pani Śródowej, nie wiem, czy on się nadaje, bo nie jestem budowlańcem, jeśli chodzi o przepisy znajome, naprawdę nie wiem. A jeszcze wracając do tej poradni psychologiczno-pedagogicznej, to chyba to jest poradnia Lubonia, nie? No z tego co wiem. No nie wiem, czy tam mi się za mało miejsca w szkole, czy...
Z tego co mi wiadomo, to koliduje to z godzinami popołudniami w byłym gimnazjum, tak? Pan Andrzej to może powiedzieć, myślę, najbardziej. Ale to może w trakcie się dowiemy. To jest jakby kolejny problem wejścia do budynku, bo przecież nie tylko dzieci, tylko rodzice tam muszą mieć dostęp popołudniami. I z tego co wiem, no to ta lokalizacja też nie jest szczęśliwa. Ale dajmy szansę szefowcu OPS-u, ja poproszę albo panią kierownik, albo panią zastępczynię, kto się tam do tego... Bardzo proszę, jest mikrofonik, tak proszę sobie usiąść, akurat są dwa miejsca. I myślę, że na kanwie tych pytań, które się pojawiły, to jest to nasze wątpliwości. Co dalej, jak to mamy z tymi filiami odnośnie zatrudnienia, kierownictwa i jak to widzimy dalej i co te 45 dzieci jak na gminę Bóg, no to faktycznie to jest to, co mamy w obrębie jakby bez przymuszania, czy to jest tak, że jednak część rodziców rezygnuje z różnych względów, widząc jak to wygląda dobrze lub źle. To może na tej kanwie poprosimy o troszkę dopowiedzenia. Bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Jeśli chodzi o ilość dzieci, to 45 to na pewno nie jest wykorzystana, powiem, możliwości. Myślę, że zapotrzebowanie jest dużo większe, aczkolwiek no, możliwości lokalowe już teraz troszkę ograniczają. My póki co jeszcze absolutnie nikomu nie rozmawiamy. Mogą chodzić dzieci wszystkie, które tak naprawdę wyrażą taką chęć rodzicom, to jest na zasadzie deklaracji tylko i wyłącznie. Nie oceniamy tego, czy ten ktoś jest na tyle niewydolny, stanowiona rodzina, niewydolna umawstwa, czy jest w ogóle niewydolna. To jest na zasadzie chęci deklaracji rodzica, który czasami po prostu nie potrafi albo nie ma możliwości zagospodarowania pewnie czasu wolnego dzieciom. Przy czym, jak to Państwo mówili, często są takie, jak no, długo pracują, nie zawsze mogą albo potrafią odrobić lekcje dzieci, szczególnie z języków, czy tam z matematyki, chemii. Także tutaj no, wszyscy pedagogowie, którzy tam są, naprawdę są dużą pomocą. Bo dzięki temu te dzieci mają mniejsze problemy w szkole i nie odstają wtedy tak bardzo, bo potem to się wiąże z wykluczeniem społecznym, szkolnym, a tego byśmy nie chcieli. To wtedy jest największe znaczenie dla takich dzieci. Zajęcia, te, które są, to my staramy się, my wzbogaciliśmy bardzo tą ofertę, ponieważ chcemy, żeby to było przyjemne. Żeby to nie wiązało się z nauką, tylko ze szkołą, z obowiązkami, tylko wręcz przeciwnie. Są tam podwieczorki, także te dzieci tak naprawdę uczą się też przygotowywania posiłków jakichś drobnych, potem wspólnego spożywania. Panie naprawdę dbają bardzo i dużo serca tak naprawdę wkładają w tą pracę. My byśmy bardzo chcieli, żeby ta oferta była jeszcze szersza, żeby więcej dzieci chodziło, aczkolwiek no nie oszukujmy się, już tutaj jakoś więcej nie jesteśmy w stanie przyjąć dużo więcej tych dzieci. Po prostu te warunki no, są bardzo ograniczone. Tak jak Państwo mówili, wilgoć, która też no, jest ogromna, my myślimy o to, żeby w jakiś sposób tam, nie wiem, środkiem tego był czym zrobić, wymalować, ale mniej więcej nie jesteśmy w stanie zrobić, bo to nie jest budynek nasz, to jest budynek przedszkola. mamy świadomość tego, że przeszkadzamy tam, troszkę jeśli chodzi o przedszkole, ponieważ tam są inne problemy, czyli zalania, bo już kilka tak naprawdę w tym roku. Prąd, tak, także tutaj panie też chcą wprowadzać, no muszą wprowadzać oszczędności, a przy działalności sieci to nie jest to możliwe, więc przeszkadzamy i mamy tego świadomość, ale nie mamy też innego pomysłu nawet na lokal, więc jeśli to państwo mają, to jak najbardziej. Jeśli chodzi o budynek w ulicy Dworcowej, uważam, że jest odpowiedni, bo jest w dobrym miejscu. Bo to musi być w centrum. Im dłużej szkoły, tym lepiej. Także to akurat uważam, że jest dobry pomysł, ale to już to Państwa rola, jaką decyzję podejmiecie. Jeżeli Państwo mają jakieś pytania, to może odpowiemy od razu.
Może o tym zatrudnieniu jeszcze, tak? Bo mamy jakieś 50 osób zatrudnienia i co z kierownictwem, bo pamiętamy, że pani Anna już tam nie pracuje albo nie świadczy pracy, więc jaki państwo macie pomysł na to?
To ja może powiem, że pani Ania w czerwcu sama podjęła decyzję o tym, żeby tutaj jakby nasz stosunek pracy rozwiązać z uwagi na swoje inne plany zawodowe i w tej chwili tą osobą, która pełni rolę tego koordynatora za Ani jest pani Michalina Targosz. Myślę, że związuje się z tego bardzo dobrze. Ona była jedną z wychowawców już wcześniej. Podjęła się tego do końca roku na próbę. Myślę, że no, my jesteśmy bardzo zadowolone z tej współpracy. I jeśli chodzi o plan, to myślimy o tym, żeby jej umowa miała formę umowy o pracę, bo jest to bardzo zobowiązująca praca codziennie po południu. I nawet więcej, bo ona w zasadzie musi być dyspozycyjna w godzinach naszej pracy, bo my tak pracujemy i w zasadzie to cały dzień gdzieś tam, przez cały tydzień, myślę, że tych godzin świadczy dużo, dużo więcej niż te, za które ma płacone tak naprawdę. A jeśli chodzi, ja się tylko dopowiem, to co Agnieszka mówiła, jeśli chodzi o tą liczbę dzieci. Na dzisiaj, jeżeli przyszłoby 45 dzieci, które jest deklarowane na zajęcia świetlicy naraz, mijając już problemy lokalowe, to mamy też problem kadrowy. Mamy tam 5 wychowawców, ale widzą Państwo specjalnie, zaznaczam tylko godziny ich pracy. To są 3 godziny tygodniowo, to jest 1 dzień pracy. 9 godzin to są 3, 11 i 6. Z tego 2 z tych pań to są panie, które pełniły pracę w świetlicy w Szewca i dzięki temu, że ta świetlica na dzisiaj nie działa, to one są przeciągnięte do chwili Bukowskiej, znaczy do oddziału tam, naszego tam. I jakby tych dzieci było więcej, to momentalnie tych pań też tam musi być więcej, bo gdybyśmy chcieli pełnić taką rolę, jak pełnimy i przy tych stałych zajęciach, które mamy, jak na przykład zrobienie lekcji, z których bardzo dużo dzieci korzysta, bardzo, bo panie są w wykształceniu też matematycznym i takim ścisłym i tak naprawdę mają darmowe korepetycje, to wtedy ta pani jedna siedzi z tymi dziećmi w sali obok zamknięta i ona jest wyłączona. Ktoś musi być z tymi dziećmi obok i jak tam przyjdzie 10-15 dzieci, to ona sobie poradzi, ale jak przyjdzie 10-30, to już nie. Tak? No to jest najprostszy sposób, żeby to państwu też pokazać. A poza tym, jak to przyszło te 50 czy więcej dzieci, no to my po prostu fizycznie nie mamy gdzie tam spadzić. Po prostu. Krzesełek jest też tyle, ile jest. No, wyglądają też, jak wyglądają. Po prostu no, przymierzamy się do tego, żeby to mamy już nawet cenę w przyszłym roku, jeżeli środki finansowe nam na to pozwolą, to wymienimy część mediów, aczkolwiek no, Państwo, pan Tomek tam się widział, no, nowe szafy, które były wcześniej kupione, już są za wilgociałe całe, więc no, nie wiem, na ile też warto tam jakby inwestować niektóre rzeczy takie stałe, bo się no, z uwagi na te warunki, jakie są, po prostu nie są. Na dzisiaj wymieniliśmy też w zasadzie bardzo dużo sprzętu w kuchni, bo no, warunki po prostu tam w tej kuchni też były nieciekawe i sprzęt był mega, mega stary, jeszcze za czasów chyba zaraz po tym piekiełku, jak to był po prostu piece takie, które nie wiem, czy jeszcze w jakichkolwiek domach widać i tak dalej, i szklanki duraleksowe, więc postaraliśmy się, żeby chociaż te rzeczy pozmieniać i na dzisiaj zapewniać te warunki 50 takie, żeby mogły wygodnie tamten czas sobie spędzić.
No tak, my to widzimy, że pan Rzeszowowcy robi co może na te warunki pozwalają. Ja tam dzisiaj byłem i tam na 18 dzieci, która była i dwójka opiekunów, czyli dwie panie, przy tej małej kubaturze, no to jest głośno teraz, to wiadomo, bo jak każdy coś powie, a dzieciaki wiadomo to bardzo dobrze, że
że są takie ruchliwe i krótko mówiąc się angażują, no to jest po prostu głośno, trzy pomieszczenia małe, przechodnie jeszcze do tego, wszystko połączone prawie, więc no krótko mówiąc, niestety te warunki są fatalne, tak to trzeba nazwać. I myślę, że dążymy do zmiany tej lokalizacji, bo inaczej to grozi nam po prostu zamknięcie tego obiektu albo przymusowe przeniesienie. Trudno powiedzieć dokąd, bo obiektów gminnych, wolnych nie mamy. Więc wracamy tutaj do pomysłu pana Darka. Przypomnę tylko, że obiekt przy ulicy Dworcowej kupili się na cele mieszkaniowe z opcją dopłaty z Banku Gospodarstwa Krajowego, mniej więcej 50%. To się dowiemy, na jakim etapie ten wniosek jest. Także gdyby wrócić do tego obiektu, to czeka nas zmiana decyzji odnośnie przeznaczenia tego obiektu. Pomijam możliwości architektoniczne i inne uwarunkowania, które ewentualnie by na to pozwoliły. I też nie wiem, czy to w porównaniu z łączności ze zmianą lokalizacji OPS-u, czy tylko poradnia, jedna i druga, i świetlica środowiskowa, tego nie wiem, rozkładu pomieszczeń i możliwości też nie do końca taką wiedzę chyba mamy, ale to niech specjaliści już to ocenią, budowlańcy, architekci. Natomiast jeszcze wrócę do tej chwili, prawda, bo jak się domyślam, nie proszę, że to powodem nieprzywrócenia tej chwili to chyba jest jednak opcja ukraińska. To się dowiemy za chwilę. A co w Szewcach? Czy to wygasło zupełnie naturalnie i tego nie ma? Czy to powróci? I co ewentualnie z dobieżnym aktywnym, który zawsze jest na fali? Czy w tej sprawie coś można dodać?
Szanowni Państwo, sytuacja związana z świetlicą w Szewcach, jakby została wstrzymana działalność poniekąd też przez pandemię, ale należy w tym miejscu też powiedzieć o pewnym problemie, który tam funkcjonował i który próbowałem rozwiązać, ale póki co z jakimś oporem. No, powiem może wprost, najłatwiej tak. No bo budynek remizy, sala wiejska jest w dyspozycji strażaków. Ale i tak jako gmina wiadomym jest, że za wszystkie koszty bieżącego utrzymania jako gmina to ponosimy. I namawiałem swego czasu zarząd OSP w Szewcach do tego, żeby podjęli rozważną decyzję, żeby przekształcić ten obiekt w Wiejski Dom Kultury w Szewcach, nad którą nadal by mieli pieczę i by mogli jakby taki ten... Każdy obiekt, Wiejski Dom Kultury ma swojego opiekuna i nawet złożyłem propozycję, że tym opiekunem może być ktoś ze straży pożarnej, oczywiście z druhów. Nie widzę tutaj żadnego problemu, chociażby w Dobierzynie jest remiza w innym miejscu, a i tak opiekunem jest chociażby jeden z druhów, więc to w żaden sposób nie koliduje, bo zasada jest zawsze jedna. Najlepiej obiekt przypilnuje ten, który mieszka i jest najbliżej tego obiektu. Póki co to się nie odbyło jeszcze z jakby przychylnością, może gdzieś tutaj jeszcze, no bo jeżeli obiekty powstawały w czynie społecznym, więc to może taki mentalny czasami taką jeszcze opór stanowić, ale ja myślę, że prędzej czy później to nastąpi, bo te koszty no też są generowane, a pamiętacie i wiecie Państwo, że podjęliśmy się takiej decyzji, żeby rozszerzać działalność dla różnych grup społecznych w wiejskich domach kultury, nad którą też sprawuje ten nadzór nad tymi działalnościami Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury. Taka była intencja i to się dzieje. I tutaj problemy jakby własnościowo, te zarządcze gdzieś tutaj nam to kolidują. No i był taki opór, że gdzieś tam opiekun, który był wynajmowany przez druhów, on gdzieś tam się uskarżali, że dzieci w tej sali robią bałagan, nie ma co sprzątać. No, to wszystko zależy od wypracowania relacji międzyludzkich, więc nie chcę tutaj nikogo obwiniać za ten stan. Faktem jest, że pandemia się przyczyniła do tego, że ta działalność jakby ustała i póki co nie ma chętnych do tego, żeby to tam przywrócić. Co nie zmienia faktu, że w przyszłości taką, myślę, że decyzję należałoby, przepraszam, no podjąć i tą działalność jakby kontynuować. No w dobie, że nie ma działalności, nigdy nie było, więc też zależy to od jakby pewnej decyzji, wypracowania formuły, od tego, jak tą salę Wiejski Dom Kultury podzielić na jakie działalności i dla jakich grup społecznych. No, sukcesem jest to, drodzy Państwo, że udało się poprawić warunki lokalowe w szkole w Dobierzynie, bo została filia biblioteki utworzona w Wiejskim Domu Kultury i tutaj to zostało zrealizowane i myślę, że z powodzeniem, bo przecież ta filia jest jakby póki co wizytówką chociażby samej biblioteki, bo jest odnowiona i jest fajny księgozbiór i jest to wszystko przyjaźnie urządzone dla czytelników i dla osób wypożyczających książki. Więc to, jeżeli chodzi o te salę. Ale został też, drodzy Państwo, o Wiejskie Domy Kultury i o te obiekty. Ale został wywołany temat tutaj budynku na ulicy Dworcowej. Państwo radni, ja Państwu nie wiem, jeżeli przeszkadzam, to może... Bo akurat tu chciałem się do Państwa zwrócić, bo pamiętam uchwałę, która miała wyrażać zgodę do nabycia tej nieruchomości. I Państwo mieliście obiekcję do tego, że zostało to zapisane na potrzeby mieszkaniowego zasobu gminy lub inne cele publiczne. A dzisiaj już Państwo wyrażacie stanowisko, być może, a chociażby nie jest to stanowisko, ale rozważanie chociażby, że być może tam umiejscowić świetlicę socjoterapeutyczną, środowiskową, co wcale niczemu nie wyklucza. Ale pamiętajcie Państwo, że póki co jest ten obiekt przygotowywany na urządzenie dwóch lokali i mieszkań komunalnych. I taki też podział i jakby użytkowanie tych lokali jest przygotowywane, wyodrębnienie tych lokali po to, żeby móc złożyć wniosek do właśnie Banku Gospodarstwa Krajowego, żebyśmy mogli otrzymać 50%, maksymalnie 50% refundacji zakupu tej nieruchomości. To nie zostało jeszcze uczynione, jeżeli chodzi o sama czynność złożenia wniosku, dlatego że po tym, jak właściciel nam już przekazał ten lokal, to mieszkanie, to dopiero te czynności mogły ruszyć i samo przygotowanie tego jest samo w sobie czasochłonne i te czynności się dzieją, ale Państwo już, ktokolwiek z Państwa jest po lekturze chociażby projektu budżetu, nad którym będziemy na pewno rozmawiać i dyskutować w grudniu. Tam już zapisana została pozycja po stronie dochodów pozyskania właśnie środków w ramach tej refundacji. Więc póki co od razu rozwiewam Państwa wątpliwości, ten obiekt jest przygotowywany na cele komunalne. Jeżeli Państwo podejmiecie się decyzji i będziecie chcieli, żeby tam było inne zadanie publiczne realizowane, tego nie wykluczam, drodzy Państwo, bo pamiętajcie, że ta lokalizacja jest bardzo doskonała, jeżeli chodzi o sąsiedztwo szkoły, a to ma ogromne znaczenie w kontynuowaniu chociażby zakresu opieki, wychowania po godzinach szkolnych. Dzieci nie muszą nawet w sytuacji od razu wracać do domu, a wielu rodziców pracuje też w godzinach późno popołudniowych. Zawsze problemem jest to, w jaki sposób mają funkcjonować świetlice przy szkołach, żeby nie paraliżować działalności szkoły, która jest zamknięta po godzinach jakby funkcjonowania i prowadzenia zajęć lekcyjnych, żeby nie kolidować i żeby nie była dostępność szkoły dla wszystkich, jak idą po dzieci do świetlicy. To powinno być tak zlokalizowane, żeby odebrać dzieci i już się, przepraszam, nie panoszyć po obiekcie, który powinien być zamknięty i nie powinno być w godzinach, kiedy nie ma właściwego nadzoru, kontroli, czyli osób zatrudnionych, nie powinno być tam osób postronnych. I tak teraz chociażby przygotowując samą koncepcję rozbudowy szkoły w Nieproszowie, takie dylematy i rozważania właśnie cały czas podejmujemy, żeby było to bezkolizyjne w stosunku do tego wszystkiego, o czym teraz tutaj Państwu powiedziałem. Wracając do obiektu na ulicy Dworcowej, uczulam Państwa, że jeżeli będzie to przeznaczone na inne cele, pamiętajcie Państwo, że byłem zobowiązany uchwałą o gospodarowaniu mieszkaniowym zasobem komunalnym do tego, aby w roku 2022 zakupić lokale na potrzeby właśnie tego zasobu. Jeżeli to by miało być przeznaczone na inne cele, oznacza to, że ta uchwała byłaby niezrealizowana, a więc będę Państwa prosił o to, żeby ona została zmieniona, po to, żeby Państwo i nikt inny nie zarzucał, że nie została jakby uchwała wykonana i ona, to wykonanie zostało powierzone burmistrzowi. Stąd też od razu Państwa uczulam, ale jestem gotowy na wszelkie zmiany, bo cały czas powtarzam, że działalność gminy, sami widzicie Państwo, że cały czas się rozszerza. Cały czas mamy różne nadzwyczajne stany, sytuacje i musimy reagować na to, co się dzieje wokół, a jeszcze nie wywiązujemy się w sposób odpowiedni z tego, co powinno być naszym obowiązkiem. Więc nie bez powodu dzisiejsza, może wbrew pozoru, taki, może ktoś pomyśleć, mało istotny temat świetlic środowiskowych, ale jest to poważny problem, bo coś dzieje się zawsze kosztem czegoś. I bardzo bym prosił, żebyście Państwo nie poprzestali na żadnej tylko i wyłącznie dyskusji, ale na konkretnym wniosku, konkluzjach, żebym mógł otrzymać od Państwa jakąś rekomendację, żeby wiedzieć też, co robić, bo od tego zależy, w jaki sposób i jak będą przyspieszone nasze czynności w związku chociażby ze złożeniem wniosku. Póki co wszystko robimy i już zostały też w jakimś tam stopniu wydatkowane środki na przygotowanie i wyodrębnienie tych lokali na ulicy Dworcowej, bo miało być to jako zasób komunalny. Jeżeli będzie inna decyzja, musiałbym ją otrzymać jak najszybciej, żeby te działania wstrzymać, a skupić się na innym przeznaczeniu tego obiektu. Więc od Państwa teraz zależy, co mam w tym zakresie robić. Dziękuję bardzo.
Ja mogę odnieść się do tej chwili jeszcze?
Tak. Bardzo proszę, Pani Kierownik, odnośnie tego Mikruszowa głównie, bo tu mamy jeszcze brak przyczyny tego zawieszenia. Tak.
Jeśli chodzi o Mikruszowo, to tak naprawdę jeszcze przed zmianą jakby przeznaczenia obiektu w Mikruszowie, świetlica umarła śmiercią naturalną. Tam był problem, jeszcze nie było Pani, która by prowadziła to. I tak naprawdę rozpoczęliśmy już działania, żeby zdobyć jakiegoś wychowawcę i rozpocząć tą działalność na nowo, ale sytuacja wykorzystania nam to utrudniła i na ten czas nie ma możliwości. Nie miałam pojęcia, jak długo to potrwa tak naprawdę. Więc dopiero jak lokal się zwolni, to absolutnie mamy zamiar wracać do i reaktywować tą świetlicę jak najbardziej. W środkach, tak jak Pan również mówił, na problem lokalowy, my próbowaliśmy nawet rozmawiać tutaj, bo chcieliśmy w szkole ulokować to i rozmawialiśmy z Panią Dyrektor, aczkolwiek no, to jest problem z godzinami popołudniowymi, bo to już, ingerencja w szkole. I to jest właśnie to, co mówił Pan również, że to już kłóci się po prostu i zostanie problem lokalowy, aczkolwiek potrzeba jest. I będziemy starali się robić wszystko, żeby tą świetlicę w jakiś sposób wznowić jej działalność, ponieważ wierzcie mi Państwo, że jest ogromna potrzeba zagospodarowania czasu wolnego dzieciom. Bo wiele naprawdę dzieci potem chodzi po ulicach, nie wiedzą, co mają ze sobą zrobić, lub siedzą przed komputerami czy w komórkach. To, jak teraz zadbamy o to, będzie tak naprawdę procentowało na przyszłość. Więc myślę, że warto na to pomyśleć. Dziękuję.
Dziękuję. Na pewno nie jest to temat poboczny, jak Państwo widzicie. Zresztą obradujemy na wspólnej komisji. Trochę temat oświatowy, a trochę spraw socjalnych. Więc jakby ten temat wiąże wszystkich radnych. Więc dlatego się tym zajmujemy. I cóż, proszę Państwa, tu przemyślenia jeszcze po wypowiedzi burmistrza, zwłaszcza odnośnie lokalizacji, bo co do tego chyba nie ma wątpliwości, że musimy szukać tego obiektu, a burmistrz mówił o 300 tysiącach w projekcie budżetu, z tego co widzę, ale to jest część mieszkaniowa, natomiast przypomnę, że mamy teoretycznie do wydania 350 tysięcy z funduszu pokowidowego, na który póki co nie ma pomysłu i przeznaczenia w kierunku na przykład nowej siedziby OPS-u. Przypomnę, pół miliona na z tego miliona słynnego, pół miliona na straż i 150 na rehabilitację pokowidową. I tam jest 350 tysięcy, które nadal czeka na przydział, więc być może to jest jakiś pomysł. Tak, Pan Burmistrz jeszcze dopowie coś.
W dwóch kwestiach dopowiedzieć, bo ten wątek mi uleciał, ale Państwo go podejmowaliście, tej poradni psychologiczno-logopedycznej. pedagogiczną, przepraszam, która jest filią, główny oddział jest, to jest oddział jakby filia, ale centrala jest w Luboniu, bo już pani dyrektor i starosta zwracają się z takim zapytaniem, czy mamy lokal na poprawę warunków z uwagi na to, że po stanie covidowym, kto wie, może i nawet jeszcze jesteśmy w jego trakcie, zaobserwowano i badania i wyniki są gorsze wśród dzieci i młodzieży. Jest coraz więcej dzieci, które właśnie mają takie te zalecenia do tego, żeby korzystać. I bardzo to jest, że tak powiem, taka opieka jest teraz wręcz poszukiwana i jest ogromne zapotrzebowanie. I nie bez powodu ona też jest zlokalizowana w naszej gminie. Nie chodzi o mieszkańców naszej gminy, ale o ten filtr sąsiednich gmin. Bo ona też chyba jest w Suchym Lesie. Chodzi o to, w jaki sposób one są rozmieszczone, patrząc na mapę powiatu poznańskiego. Więc powiat nie chciałby się wycofywać z tej działalności tu na terenie gminy. A zawsze będę Państwu powtarzał, że najważniejszym jest to, żeby nasi mieszkańcy nie musieli jechać do innych gmin, ale żeby mogli na terenie naszej gminy z takiej pomocy korzystać. To jest kryterium przy podejmowaniu decyzji. To jest jeden aspekt, o którym chciałem wspomnieć. Ja już nie mówię o potrzebach związanych z warsztatami terapii zajęciowych. To jest inny, kolejny ważny temat. Ale pamiętacie Państwo, bo to się wszystko przenika z problemami oświatowymi, czyli zapewnienie bezpieczeństwa w obiektach szkolnych, placówkach szkolnych. Komisja, wspólne posiedzenie komisji, oświatowa komisja w 2019 roku, która była w jednej z sal lekcyjnych w starej części budynku po gimnazjum. Pamiętacie Państwo temat, sami Państwo podejmowaliście, żeby zapewnić bezpieczeństwo dla dzieci w momencie, kiedy osoby przyjezdne z innych gmin chcą skorzystać właśnie z tej poradni. To jest Państwa też wyrażany postulat, o którym nie zapomniałem i cały czas o nim pamiętam i nie zamierzam teraz tutaj Państwu lobować nad tym, jaką decyzję podjąć odnośnie przeznaczenia tego budynku na ulicy Dworcowej, bo taka decyzja została podjęta, jeżeli chodzi o przeznaczenie na cele komunalne. Od Państwa zależy ewentualnie zmiana tej decyzji. Ale nie bez powodu wywołuje kolejne potrzeby, jakie są rozważane i nad czym musimy się głowić, bo sami Państwo widzicie, czy przybędzie do nas więcej Ukraińców, na to nie mamy wpływu. Ale jak przybędą i będą to w wieku dziecięcym, tym młodzieżowym, to uwierzcie mi, drodzy Państwo, że spora część z nich pozostanie. A skoro pozostanie, to naszą rolą jest to, aby przyczynić się do jak największej i w jak największym stopniu ich asymilacji ze społecznością tą rdzenną, czyli mieszkańcami naszej gminy. Dlaczego w jak największym stopniu? Dlatego, że wszystko zależy i jest uzależnione od procesu wychowania. Im będzie na wyższym poziomie ta asymilacja zachodziła i procesy wychowawcze, tym możemy budować lepsze społeczeństwo, ale przede wszystkim wykluczyć w potencjalnej przyszłości problemy ludnościowe. A to jest poważny problem. I myślmy nie w kategoriach roku, dwóch, ale myślmy w kategoriach pokoleniowych. I to są bardzo decydujące decyzje, które należy podjąć. Dziękuję.
Tak, tu powiedzmy z zaciekawieniem, ale pan Andrzej już się sam zgłosił, dlatego że jeden z pedagogów, czyli pan Dariusz, zgłosił temat raz. Ja tego problemu do końca nie znam, powiem szczerze, tylko z usłyszenia wiem, że jest problem tej poradni, która co prawda jest lubońska, no ale jest też powiatowa i nasza gminna, więc to jest prawda, że nasi rodzice mają blisko, jest na pewno problem z parkingiem i wjazdem samochodów na ten teren po godzinie 15. Dozór, bezpieczeństwo i inne rzeczy z całą pewnością, ale myślę, że pana przewodniczącego Andrzeja poprosimy o swoje spostrzeżenia odnośnie może tej poradni, znaczy, że jest tam blisko, przecież tam pracuje na co dzień, mocne spostrzeżenia, jakby się podzielił również tymi wrażeniami. Bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Ja tylko uzupełnię, jeśli chodzi o poradnie, to moim zdaniem bardzo ważne jest, żeby ta filia była w Bóg. Z kilku powodów. Głównie nie wyobrażam sobie, raczej wyobrażam sobie, ale trudność dojechania do Lubonia z Buku to jest jedna z podstawowych spraw. Jeżeli ktoś nie ma samochodu, to z Buku do Lubonia no jest bardzo trudno dojechać. Więc to jest jedna z takich rzeczy, że jest to ułatwienie dla rodziców. Druga sprawa to jest jakiś prestiż dla gminy, że jest tutaj filia. Lepiej, żebyśmy się takich rzeczy nie pozbywali, bo to też rzutuje na inne dziedziny. Nie chciałem teraz jeszcze o tym mówić, ale chociażby pociągi się nie zatrzymują w Buku wszystkie, a w Opalnicy się zatrzymują, dlatego że w Opalnica jest jakby znaczącym miejscem, gdy ktoś patrzy z zewnątrz, jest liceum, jest na przykład bank, a u nas są oddziały, tak? Jakieś tam oprócz PKO. Ale dlatego warto, żeby ta filia tutaj była. Problemem jest umiejscowienie tej filii. To się zgadza, tutaj już pan burmistrz o tym mówił. Samo miejsce jest bardzo dosyć skromne, bo tam są dwa pomieszczenia, mały sekretariat i jeszcze mniejsza poczekalnia, także rodzice czekają albo przed szkołą, jeśli jest ciepło, na dziedzińcu, na ławeczce, albo siedzą na korytarzu, jest jedna ławka. I to jest miejsce, gdzie uczniowie wychodzą na przerwy, także to wszystko nie jest łatwe. Poradnia też działa nieraz dłużej, bo ktoś musi pilnować, ktoś musi wpuścić, no tak jak tutaj pan burmistrz mówił, no nie może sobie ktoś luzem po szkole chodzić, bo to nie wiemy do końca, czy to jest rodzic, czy ktoś, kto może na przykład jakieś myśli terrorystyczne mieć, tak? No bo to też nie można tego wykluczać. Wejdzie sobie po południu, pochodzi po szkole. Także no, gdybyśmy znaleźli miejsce, no to rzeczywiście warto by było tę poradnię z budynku szkoły gdzieś przenieść, gdzieś indziej. To tak jest. Tak, w ogóle taką dygresją to jakby nie tutaj do pana burmistrza, jakby to jest, bo to jest coś, co się stało, bo u nas w Buku była taka tendencja, jeszcze się z tym borykamy, że jak było gimnazjum, to część szkoły podstawowej była w budynku gimnazjum, w szkole podstawowej, tak? I nadal jeszcze to zostaje. Ja rozumiem, że te warunki lokalowe są takie, jakie są, ale warto by było, i tutaj pan burmistrz na to zwraca uwagę, że to koliduje, bo to inne szefostwo jest, ludzie nie czują się u siebie, no to są takie proste rzeczy. No nadal mamy przedszkole w szkole podstawowej, tak, w budynku szkoły podstawowej. I coraz więcej tych oddziałów, tych dzieci w przedszkolu jest w szkole. To tyle tych uwag. Dziękuję.
Dziękuję. Mnie oczywiście to zmartwi, ten miszmasz i totalne zakręcenie z obiektami, powiązane nazwy i wymieszanie nauczycieli, kolegów, dzieci, i już pomijam te inne rzeczy, które też były planowane w Buku, zresztą na bazie Bukowianki, no i potem przyszła reforma i wszystko załatwiła chyba negatywnie, to już zostawmy ten temat, natomiast no jest to nieszczęście z wymieszaniem obiektów totalnie i jeszcze pani kierownik się zgłasza, proszę bardzo.
Będę kończyć. Jeśli chodzi o poradnię, to naprawdę no ja uważam, że jeżeli będzie tutaj, to będzie bardzo duże utrudnienie dla naszych mieszkańców. patrzą na rodziny, które korzystają z naszej pomocy, które są objęte tutaj pomocą asystenta rodziny, to proszę mi wierzyć, wiele osób nie dojedzie. Te dzieci nie będą zdiagnozowane, czy ze szkodą dla nich, bo po prostu nie będą miały możliwości. Rodzice o to nie zadbają. Jeżeli coś jest zlokalizowane tutaj, na miejscu, jest to duże udogodnienie dla rodzica, a szczególnie jeżeli jest to dziecko chore lub rodzic jest też niewydolnowo-wadczo. Więc szczerze mówiąc, nie wyobrażam sobie, uważam, że będzie to duża tragedia, duża strata dla mieszkańców, jeżeli poradnia, nie daj Boże, by się tutaj zamknęła. Dziękuję.
Tak, pan Andrzej jeszcze?
Jeszcze dopowiem, bo zgadzam się tutaj z tym, co mówi pani kierownik, tylko z drugiej strony to rodzicowi powinno zależeć na dziecku i powinien znaleźć sposób, żeby dojechać tak jak do lekarza. Ale chodzi mi o ten prestiż, który byśmy mimo wszystko, jest jakiś rodzaj utrudnienia. Także rozumiem, że nie dojadą, ale w inne miejsca rodzice potrafią dojechać i to też trzeba wziąć pod uwagę, żeby to tak było. A propos świetlicy, ale oczywiście to nie będzie dobry pomysł, który powiem, bo to będzie na tej samej zasadzie. Kawiarenka w kinie póki co jest wolna, chociaż dyrektor tam słyszał, że książki chce magazynować. Gdyby tam była świetlica, ale to znowu jest taką... To problem, tak? Problem. Bo ładne miejsce, wysokie, jest kuchenka przestrzenne. Ale to tak tu za tym mówię, tak?
Chciałam tylko, żeby Państwo wzięli pod uwagę to, że jeżeli ta świetlica miała być gdzieś przeniesiona, to ona musi być dostosowana od samego początku do wszystkich osób. Bo w sytuacji, teraz nie mamy żadnej osoby niepełnosprawnej, ale my się z tym borykamy na co dzień, każdego dnia dosłownie, każdego dnia po prostu. Jak mama przyjdzie z dzieckiem małym, to swoje dziecko do świetlicy, to już też do niej nie wyjdzie, nawet dzisiaj, bo już nie wyjdzie tych schodów do piwnicy, tak? Jeżeli przeniesiemy to do kawiarenki, to dziecko niepełnosprawne, które chciałoby skorzystać z oferty, a ma do tego prawo, gdzieś to będzie wykluczone, tak? Więc jeżeli będziemy brać pod uwagę zmianę, to ona musi być taka, która będzie od samego początku na tyle przemyślana, żeby była dostosowana do wszystkich. Po prostu, dla wszystkich.
Oczywiście, ja się zgadzam z tym, nie? Bo to tak, żeby nie było. No.
Pan radny Tomasz Giełda zgłasza się do dyskusji. Dziękuję za udzielenie głosu. No i się z Andrzejem tak nie zgodzę, bo znaczy, to jest tak, że wiadomo, że rodzice powinni o dzieci dbać, ale no są też rodziny, gdzie ci rodzice tak naprawdę nie dbają o te dzieci i jak będą gdzieś tam jechać, to no, po prostu nie pojadą, a jeżeli możemy pomóc, no, to powinniśmy to. Dziękuję.
Znaczy, przepraszam, bo może to nie wybrzmiało. Ja jestem za tym, żeby to było, tak? Tylko żebyśmy nie szukali dla usprawiedliwienia dla rodziców. Bo jak temu rodzicowi nie zależy na dziecku, to też nie pośle dziecka do poradni w Buku, tak? No bo nie złoży wniosku, nie dopilnuje i nie będzie realizował wszystkich zaleceń z poradni, które są w opinii, więc to tak jest i z tym się spotykam, że chociaż jest opinia, to i tak ten rodzic nic nieraz nie robi, tak? Więc chodzi, znaczy, nie negując tego, że ta poradnia jest tu potrzebna i fantastycznie, żeby było chociażby z tych dwóch powodów, o których wspomniałem, czyli ułatwienie dla rodziców i prestiż mimo wszystko, no to chciałbym tutaj jakby tak podkreślić, że tę odpowiedzialność na rodziców też troszkę trzeba zrzucić.
Tak, pani Marietta jeszcze dopowie, co?
Ja jeszcze chciałam powiedzieć, że ci rodzice, którzy dbają o swoje dzieci, to oni są w tej niekomfortowej sytuacji, że czekają w tej chwili przed tą poradnią na tej ławeczce. A ci, którzy nie dbają albo trudności mają z tym, są w cudzysłowie zawodem przez nas tam zaprowadzeni. Od tego zacząłem z rodziną, bo ja wiele lat na tym stanowisku pracowałam i wielokrotnie w swojej pracy zawodowej to robiłam. I pedagogowie w szkole też, bo pani Mirka Plewa jest też wcześniej, to pan Andrzej, wypełniamy z nami wnioski, idziemy do nich do domu, bierzemy ich za rękę i z nimi idziemy, żeby to dziecko było zdiagnozowane. Nie ma możliwości, żeby oni poszli z tym dzieckiem, a to dzieci najczęściej potrzebują niestety tego. Tak więc to, no niestety tak jest, że my musimy się pochylać nad jedną i drugą grupą.
Nie możemy liczyć na to, że rodzice o to zadbają. Dobrze jest, że zadbają i jest grupa takich rodziców, którzy zarabiają, pojadą na drugi koniec Polski, żeby zadbać o dziecko, ale jest grupa, my z tą grupą pracujemy bardzo często, która po prostu tego nie zrobi. I ja wiem, że to odpowiedzialne, zgadza się z panem Antoniem, odpowiedzialność za dziecko jest, ale naprawdę jest wiele rodziców, którzy o to nie zadbają, a szkoda, na setki tego są niestety ponoszą dzieci. Dlatego no, będziemy się tu upierać, żeby to jednak było.
Ja się z tym zgadzam, tak, bo sam mówiłem o tym, że ci rodzice siedzą przed na ławkach, przed szkołą, tak, ja to wszystko widziałem i widzę i to rzeczywiście tak jest i też doceniam tutaj, żeby nie było jakiejś wątpliwości, całą tę pracę, którą panie wykonują i wszyscy inni, tak żebyśmy się tutaj niepotrzebnie nie spierali.
Tomasz jeszcze. A, dziękuję. Zaczynają również, że zgoda na ten ocenie wśród nas jest. Pani Marieta, pani Agnieszka powiedziała te słowa, które ja chciałem, że OPS zapewne nie pozwala na takie rozluźnienie wśród tych rodzin, czy tam dysfunkcyjnych, mają na tym pieczę. No ale no, mi też chodziło o to, żeby dzieci nie stawały się ofiarami swoich rodziców, a w sensie takim, że no rodzic tam jest, bo no, nie chce, musi, woli sobie tam, nie wiem, czy tej zarem posiedzieć. No właśnie tu jest pewne starzy, który no, zapewne pilnuje tych tematów. Też dziękuję.
Sami Państwo wiecie, na przykładzie kraju i u nas w gminie też są takie rodziny, które są absolutnie nieporadne i może by chciały coś zrobić, ale raz, że po prostu nie mają pomysłu, nie mają wykształcenia, nie mają doświadczenia, możliwości materialnych, a jak ktoś usłyszy, że ma jechać do Lubonia z dzieckiem, to co drugi powie, że w życiu nigdy, bo nie wie jak to zrobić, jak to się do tego zabrać i jak tam dojechać, więc nie mówimy tu o utracie, proszę Państwa, tej placówki, no chyba, że z inicjatywy Lubonia przeniesiono by to do innej gminy, oby nie, no ale tu też powiat ma coś do powiedzenia jak najbardziej, więc proszę Państwa, pomału kończę tą dyskusję, ja spróbuję to podsumować, ale jeszcze może jakąś złotą myśl Pan Burmistrz się zgłasza, proszę.
Trochę bronię pana Andrzeja, bo zauważyłem pewien cień niezrozumienia wzajemnego. Owszem, nie możemy jako gmina wyręczać rodziców w żadnym wypadku. I nie może być przekazu takiego, że gmina nagle chce wyręczać rodziców, tworząc placówkę, która zadba o dzieci lepiej niż rodzice. Czy tak to by miało też wybrzmieć, panie Andrzeju? Więc to jest zrozumiałe. Tylko trzeba mieć cały czas na uwadze problemy, które się rodzą, myśląc o poradni, myśląc o świetlicy, również mówiąc o asymilacji, miałem na myśli to, drodzy Państwo, że spodziewając się wyzwań przyszłości, które będą już za miesiąc, posłyszycie Państwo, że 20 milionów Ukraińców jest bez prądu i zachęca ich się co najmniej w połowie, żeby opuścili miasta ukraińskie i żeby sobie przygotowali przez zimę w Polsce czy w innych krajach, to tak tylko zaznaczam, spodziewając się tych wyzwań w najbliższych latach, rok, dwa, trzy, my musimy dać potencjalnie przestrzeń tym grupom społecznym do tego, żeby ta asymilacja mogła zachodzić w sposób taki, żebyśmy nie mieli żadnych problemów i konfliktów społecznych. To jest nasza odpowiedzialność, to jest nasza rola. I do tego Państwa zachęcam. Jest ku temu doskonała okazja, panie przewodniczący, w podsumowaniach chciałbym i oczekuję, chciałbym się przypomnieć, żebyście Państwo wypracowali i żebyśmy mogli raz na zawsze zamknąć temat, co, na jakie cele ten obieg nad Wacowej ma służyć i bo nie chcę czytać w mediach społecznościowych, że burmistrz wydał klocka na cele niepotrzebne. Bo póki co obserwuję taką tendencję, że osoby, które najmniej się wypowiadają w tym temacie, najwięcej później w mediach społecznościowych. I chcę, drodzy Państwo, uciąć ten temat i wszystko zrobić zgodnie z tym, jak Państwo oczekujecie i jaką Państwo macie wolę. Dziękuję.
To Pan Robert w kolejności, proszę.
Dziękuję. A ja myślę, że mamy miejsce w byłej Bukowiance i zamiast dostosowywać się, powiedzmy, obieg na Dworcowej, pomyślmy o nowym obiekcie. Znajdzie się siedziba dla OPS-u, znajdzie się siedziba dla właśnie świetlicy. No myślę, że jeszcze nie dla jednej organizacji. Także no, ja bym poszedł w tym kierunku. Dziękuję bardzo.
I pan Darek?
Jeśli mogę. Ja wiem, że świetlica jest potrzebna i poradnia, tylko na dzień dzisiejszy nie wiem, czy by ta poradnia mogła zmienić miejsce. Naprawdę trudno mi określić. ale użyciłem hasło już raz kolejny tego budynku za rondem, który jest gotowy. Nie, do czego zmierzam, bo ja teraz także liczę koszty, bo budowanie nowego budynku są pozwolenia, plany i tak dalej, i tak dalej. Ja nie wiem, no, czy to jest mój zły pomysł, że to rzuciłem hasło, a nikt nawet na mnie nie odpowiedział. Nie wiem. Ale ja mówię o OPS-ie. Nowy. No nie wiem. Panie Darku, muszę włożyć się do dyskusji. Ta doskonała lokalizacja przy rondzie, za chwilę trzeba będzie utworzyć biura do tego, bo nie wiadomo, czym gmina jeszcze będzie miała handlować. I tam będzie się odbywała biuro do sprzedaży makaronu, jajek, węgla, nie wiem czego. Ja nie jestem za tym, żeby tam były zlokalizowane instytucje realizujące ważne zadania publiczne. Mamy od tego centrum miasta i tu powinno być to zlokalizowane, a co najwyżej bliżej zabudowy wielorodzinnej, czyli osiedla 700-lecia.
Że proszę Państwa, próbuję zarządzać chaosem, w związku z tym, że jest festiwal pomysłów.
Ja mieszkam, nie mieszkam w centrum miasta.
Festiwal pomysłów, to pan Michał Korbas, dajmy mu szansę i proszę bardzo.
Dziękuję za głos, panie przewodniczący. Ja odnośnie siedziby nowej, dołączam się tutaj jednak do Roberta. Myślę, że rzeczywiście wstrzymanie czegokolwiek są ogromne koszty. Wybudujemy jeden budynek, usadowimy tam może rzeczywiście wiele jednostek. Tutaj w stronę pana burmistrza, ja myślę, że budynek na Wrocławej, który kupiliśmy, ponosimy już koszty dostosowania. Mamy ewentualnie uzyskać zwrot. Nie kombinujmy, idźmy w tym kierunku, takie jest moje zdanie. I absolutnie bym przy tym pozostał. Dziękuję bardzo.
Pani Marietta, po raz kolejny proszę.
Ja tylko chciałam jeszcze powiedzieć, że tak jak pisaliśmy w tej informacji do Państwa, w Świecie też znajduje się koło emerytów i rencistów i ta grupa jest też przerzucona, bo oni wcześniej byli piwnicy, gdzie obecnie jest archiwum nasze urzędowe. Później przez chwilę byli w MGOK-u, jak był COVID, to tam nie mogli być i to lądowali w Świetlicy. Na dzisiaj wygląda to tak, że ja muszę się z panami emerytkami umawiać, jak chcę wezwać ludzi na posiedzenia grup roboczych dotyczące przeciwdziałania przemocy. Dziewczyny muszą w świetlicy z nimi się tam dzielić. One mają wstawione, dosłownie wstawione dwie szafki od, nie wiem, stoją na środku tej sali i one też się tam nie czują fajnie, tak? No, korzystają z jednej kuchni nie do końca, no nie mają gdzie tych kubków, coś dostępne do mnie. No to jest kolejna grupa, która tak naprawdę potrzebuje miejsca i jest poszkodowana, a działają prężnie i solidnie powinno to miejsce w sobie jakieś nieść, nie? Dziękuję.
Tak, no to jest na wstępie tej informacji i mamy tu miszmasz kolejny, więc ja o tym mówiłem, gdzieś nie widziałem, ubolewam, nie popieram i tylko się dziwię, że ktoś się na to zgodził, bo przecież koło mogło się nie zgodzić, według mnie się gmina tutaj wykaże i do widzenia. No ale tak się stało i trudno, mamy tam powiązanie funkcji totalnie sprzeczne z sobą, więc tak być chyba dłużej nie może. Ale proszę Państwa, kończmy już małą tę dyskusję. Ja bym zarekomendował Państwu, zanim Pan Burmistrz jeszcze coś na koniec, ale już próbuję iść w kierunku lewej strony, tutaj mojej przynajmniej, bo takie głosy są i te przemyślenia, proszę Państwa, jak pozwolicie, zmierzymy do podsumowania. Ja bym Państwa namawiał, żebyśmy nie mieszali już z przeznaczenia obiektu, który został nabyty w dworcowe na cele mieszkaniowe. Tam są bariery architektoniczne bez windy, więc nie ma moim zdaniem mowy o to, żeby tam był obiekt użyteczności publicznej z powiązaniem funkcji jeszcze dla osób z niepełnosprawnościami. Od razu serdecznie, a będę się upierał, że powinniśmy finansować się nabyt w połowie z BGK. Póki jest okazja, łącznie z pracami adaptacyjnymi, które się z tego, co my się dowiadujemy, tam trwają, projekty i inne rzeczy planowane, no ale myślę, że będą realizowane i ten wpływ z BGK będzie, więc ja bym namawiał się w kierunku tego, że mamy obiekt, teren gminny przy ulicy naszej Otuskiej, czyli teren Bukowianki. Skoro powstał nowy żłobek, co prawda z dofinansowaniem podwójnym, bo i unijnym, i
i rządowym, ale jednak i Państwo tam byli, jeszcze z tego chwalili, to myślę, że nas stać na nowy, zupełnie obiekt, myślę, że parterowy z funkcją dostępną dla OPS-u, tudzież może z pozostałymi dzisiaj poruszonymi, czyli żeby to wybrzmiało, się ulica środowiskowa plus być może poradnia i takie trzy funkcyjne, społeczne cele. Ja osobiście bym tam widział i jeżeli nas nie stać na taki obiekt, to uważam, że to jest nieprawda. Szukają funduszy też unijnych, tudzież innych na współfinansowanie tego obiektu i przypomnę, że na statku mamy dwie rzeczy, czyli mamy własną lokalizację i własny grunt gminny, co nie jest bez znaczenia. Projektu bym się nie dał, no ale poza tym mamy 350 tysięcy, które czeka na rozpoczęcie tej akcji, więc nie mówię o męskich decyzjach, tylko o odważnych decyzjach, które powinniśmy podjąć. Póki co w projekcie budżetu Państwo tego nie macie, tam śladu o tym nie ma, ale przecież są korekty budżetu co miesiąc, więc zróbmy ten odważny krok i podejmijmy taką kwestię na jednym z najbliższych posiedzeń. Najbliższa okazja to jest początek grudnia, jak będziemy dyskutować o projekcie budżetu. Póki co, jak mówię, nie ma o tym śladu, ale to nie znaczy, że się nie pojawi. Pan burmistrz jeszcze coś ma do nas?
Tylko przypomnę Państwu, że w budżecie znajduje się taka pozycja jak utworzenie Centrum Integracji Międzypokoleniowej. To jest jeden z tych większych obiektów, które udało się zakupić tego całego, znaczy część tego dużego kompleksu po Bukowiance. W jednym z obiektów udało się utworzyć żłobek, w kolejnym jest planowane Centrum Integracji Międzypokoleniowej. Żeby, nie wiem, czy bardziej zamieszam, czy może rozjaśnię, potrzebne jest miejsce dla seniorów pogodnej jesieni, czyli tam chcielibyśmy, żeby mieli swoją siedzibę przy, myślę, że nowym OPS-ie, który może być również ten obiekt, część wydzielona na potrzeby świetlicy socjoterapeutycznej. Również, drodzy Państwo, w charakterze budynku MGOK-u poważny to jest problem i chcielibyśmy im też utworzyć pewnie pomieszczenia w tym Centrum Integracji Międzypokoleniowej. I wspomniany Związek Emerytów i Rencistów również tam jest wystarczająca, myślę, że kubatura do tego, żeby stworzyć Centrum Integracji Międzypokoleniowej. Zawsze powtarzałem, dziecko, które opuszcza budynek szkoły, a już umożliwiliśmy, wyburzając ten mur ze szkołą od ulicy Otuskiej, będziemy umożliwimy, żeby dzieci nie musiały iść naokoło. Chcemy umożliwić i z boiska, żeby mogły przejść na ten plac na ulicy Otuskiej, żeby mogły iść do dziadka, babci, którzy przebywają w Centrum Integracji Międzypokoleniowej, którzy również wspólnie wrócą do domu, bo wielokrotnie jest tak, że w jednym budownictwie są kilka gospodarstw domowych, o czym też już mocno temat był wałkowany w przypadku dodatków węglowych. To jest inny temat. Tam może powstać centrum różnych usług społecznych świadczonych na rzecz mieszkańców w przestrzeni, która nie będzie zaburzała codziennego użytkowania w ruchu drogowym, komunikacyjnym. Jest to, myślę, że propozycja przemyślana. Tak a propos, powiat planuje utworzenie na terenie naszej gminy Centrum Autyzmu i rozszerzając działalność poradni tej psychologicznej, więc jest pewna lokalizacja, o której już dziś rozmawiam, żeby wspólnie z partnerstwem, z powiatem móc taką czynność dokonać. Będę znał konkretnie, będę Państwu propozycję przedstawiał. Najpierw chcę wypracować akceptację ze strony powiatu i zapewniam Państwa, że to się znajduje na ulicy Szarych Szeregów. Dziękuję bardzo.
No to burmistrz tutaj rzucił jeszcze na koniec. Ja natomiast uczepię się tego ZHP, oczywiście harcerzy. Pan Dariusz, nasz komendant, pan Dariusz Sokołowski tym razem. On jest niezwykle skromny, o to się nie upomina, ale ja to widzę. Tam jest kolejny obiekt do zamknięcia i oczywiście nie spełnia żadnych funkcji i współczuję tym dzieciakom, które tam niestety muszą się po tych schodkach cały czas skradać i w tych minimalistycznych pomieszczeniach
no krótko mówiąc, sprawować służbę i tam nabywać tych umiejętności. To jest kolejna organizacja, która powinna zmienić, moim zdaniem przynajmniej, lokalizację. Może przy ulicy Otuskiej w Tobie. Pozwolicie Państwo, że już chyba ten temat byśmy zakończyli, chyba że kierownictwo PS-u jeszcze na koniec nam coś dopowie, ale nie ma chętnych, natomiast możemy powiedzieć tak, że naprawdę nie mają łatwo panie i wszyscy pracownicy OPS-u, bo jak Państwo się domyślacie, ostatnia akcja węgiel, dopłaty, wnioski, konsultacje, wypisywanie, przyjmowanie internetowe, wydawanie, a przed nimi wypłaty. I co chwilę pewnie telefony, kiedy będą przelewy. Oczywiście takie są pytania, więc nie jest łatwo, proszę Państwa, z obsługą tam jest fatalnie, schody i po prostu ciasnota niepojęta. Prawda, Pani Kierownik?
Tak, telefonów mamy mnóstwo, całe mnóstwo, ale wszyscy czekają na sesję, żebyśmy mogli tutaj wypłacić już środki na pelet i drewno, a jeśli chodzi o dodatek węglowy, no to co zostało wypłacone, to mamy tak naprawdę połowę 1 września. Reszta jest rozpatrzona, ale no nie ma pieniędzy. Ta jest mimo wersja, tak mimo kasy. A ludzie naprawdę pytają, my to maszynę mówimy po prostu tak jak jest, ale no nawet interweniując w Urzędzie Wojewódzkim, no otrzymać odpowiedź, że nie mają, nie wiedzą kiedy spłyną środki, także musimy prosić mieszkańców o cierpliwość po prostu.
Węgiel jest, ale w portach podobno. Tylko nie wiadomo, których, czy naszych, czy zagranicznych. Proszę Państwa, dobrze. Myślę, że z tą rekomendacją, no to nie słyszę głosu sprzeciwu. Wyłapałem to, co można. Próbowałem to podsumować. Myślę, że chyba trafnie i szukamy do realizacji i wrócimy do tematu albo próby przynajmniej znalezienia i zbudowania takiej konstrukcji finansowej, żeby to się udało w sensie pozyskania nowego obiektu funkcjonalnego bez barier architektonicznych. Dziękuję bardzo naszemu kierownictwu OPS-u. Proszę pozdrowić wszystkich, życzymy wytrwałości i dobrego czasu i dobrych myśli. I kończymy temat numer 1. Przechodzimy płynnie do tematu numer 2, czyli stan przygotowania do zimowego utrzymania i zabezpieczenia tych obiektów, tudzież odpowiedzialność gminy za negatywne zdarzenia, ubezpieczenia, odszkodowania. Państwo też macie opracowanie w tym zakresie pochodzące z urzędu naszego miasta i gminy. Mamy na sali prezesa ZBK, który no w zasadzie może nam, myślę, dopowiedzieć pewne rzeczy. Mamy podział tych dróg wyraźnie na utrzymanie wojewódzkich dróg powiatowych i gminnych. Mamy zapowiedź z tamtego czasu, że ZBK bierze udział w przetargu na utrzymanie dróg powiatowych. Myślę, że pan prezes nam opowie, czy już jest dalej, czy to jest rozstrzygnięte, czy to jest przed nim, czy ewentualne kolizje w utrzymaniu dróg gminnych, powiatowych, widzi, czy takiego zagrożenia nie ma. I myślę, że ten pierwszy strzał pod tytułem śnieg sobotni i pierwszy atak zimy sobotni, myślę, że z powodzeniem wyszli z opresji i zadziałali odpowiednio. I myślę, że mieszkańcy nie mogli narzekać na to, że kogoś zima zaskoczyła. To też należy z uznaniem podkreślić. Czy Państwo radni do tego opracowania? Pan radny Giełda, proszę.
Znaczy, jak już mówimy o akcji zima, to nie wiem, pisać dzisiaj zapomniałem. Wiatr Wysoszka Rzegowo, a nie pamiętam, czy to jest pod naszą kuratelą. On na szczycie jest tak ośnieżony, mimo ciągłej temperatur, że ciężko się poruszać po nim. A dzisiaj byłem rano i stałem się ofiarą tego wiaduktu. Dlatego powiedziałem, że nie wiem, poczułem z kuratelą, jak można było usłyszeć, ale nie wiem, czy coś się zgłosi, czy pani z biura rady jakiś zanotuje, że ktoś to zgłosił, która z dwóch pań. No jest faktycznie tam osłonęło miejsce ośnieżone, jest wyślizgany taki śnieg, czy tam ludzi. No i może coś się tam zdać. Dziękuję.
Dobrze, ktoś z Państwa radnych do tego opracowania, jeszcze co nas czeka ewentualnie do tego podziału między powiatem a gminą, do sprzętu, może Państwo macie jakieś uwagi, jeśli chodzi o utrzymanie zimowe, bo jeśli nie, to Pan Prezes nam, myślę, dopowie, a szczególnie ta kwestia rozstrzygniętego przetargu w powiecie, czy jeszcze to nie nastąpiło. Proszę bardzo, pan prezes.
Dziękuję bardzo za głos. Panie przewodniczący, państwo radni, panie burmistrzu i wszyscy państwo zgromadzeni tutaj. My przedstawiliśmy jak co roku stan przygotowań do zimowego utrzymania dróg. Państwo dostaliście takie opracowanie, ja pozwolę sobie, że nie będę go odczytywał, no bo myślę, że każdy się z nim zapoznał. W skrócie tylko tyle powiem, że oczywiście te proporcje, które są tu zachowane, to żebyście państwo radni też no, do tego się w jakiś sposób odnosili i przyjmowali. Chodzi mi tutaj o normy używanego materiału i wysypywanego na drogi, znaczy służącego do posypywania. I wiemy o tym, że i zresztą to zostało napisane, że mieszanka 1 do 1, czyli jedna z proporcji 1 do 1 soli z piaskiem jest używana na drogach pozamiejskich, mieszanki soli z piasku w proporcji 1 do 3. Oraz na drogach gruntowych będzie posługiwana tylko piaskiem jak co roku. Oczywiście z gminą, gmina przygotowała w formie nie przetargu, tylko w formie in-house'u zimowe utrzymanie dróg, jak co roku. I tutaj, że tak powiem, jesteśmy ciągle gotowi, bo do tego, że tak powiem, służymy, czy nasz zakład do tego służy, żeby dbać przede wszystkim o mieszkańców miasta i gminy Bóg. Natomiast jeżeli chodzi o zimowe utrzymanie dróg w powiecie, to trochę powstało zamieszania z tym przetargiem, ponieważ dostaliśmy zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dnia 27 października i wygrała taka firma, która utworzyła konsorcjum. Nie tylko w naszej gminie, bo też na pozostałych gminach. Co spowodowało no, złym kursem jakby powiatu, ponieważ poszli w tym kierunku, ale też ta oferta została skonstruowana. Naszym zdaniem bardzo zaniżona, bo branie pod uwagę dzisiaj wzrostu cen paliw, energii i zużytych materiałów do tego, gdzie sól poszła o 150% do góry. Uważaliśmy od razu na samym początku przy ogłoszeniu tego przetargu, że musimy to dobrze skalkulować, bo to nie po to mamy, znaczy zależy nam na tym, żeby utrzymywać drogi powiatowe i gminne, bo to jakby się wiązało i w sumie to daje korzyści dla spółki, dla mieszkańców, natomiast no też musimy patrzeć na i dbać o finanse spółki, żeby na tym nie stracić, nie dołożyć ani złotówki. I firma, która stworzyła konsorcjum, Nowacka Anna Paulina Brickbaum z Kurnika i Budmak Justyna Nowacka też z Kurnika, to konsorcjum uzyskało 100% punktacji za kwotę 995 770,77 groszy. To była najkorzystniejsza oferta wybrana przez powiat. No niestety firma ta nie podołała chyba i nie podpisała umowy z powiatem, no a ponieważ ZGK było jakby w drugiej kolejności, otrzymało 75,80 liczby punktów uzyskanych z kryterium cena i będziemy tą umowę realizować za 1 313 754,81. Od razu dodam, że jest to umowa zawierana na 2 lata, czyli 22-23 i 23-24, bo powiat zawsze ogłasza na 2 lata to postępowanie. Czyli na 2 lata mamy, że tak powiem, zapewniony byt na drogach powiatowych na terenie gminy Bóg. Bardzo się też cieszę, że Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu obdarzył nas zaufaniem i panu burmistrzowi też dziękuję za rekomendację, bo bez tego pewnie ten przetarg by nie wypalił. W związku z powyższym, tak jak co roku, wymagania powiatu są dosyć rygorystyczne i już niejednokrotnie tutaj powtarzałem, że nie możemy mówić tu o niespełnieniu jakiegoś warunku, niedojechaniu gdzieś, nieposypaniu prawidłowo, ponieważ powiat nas sprawdza i to pod kątem lokalizacyjnym, czyli we wszystkich sprzętach, które używane są na drogach powiatowych, zamontowane są GPS-y pochodzące z powiatu, czyli Zarząd Dróg wyposaża nasze auta w GPS-y i oni mają na to podgląd. Są też dyspozytor z Zarządu Dróg, ma obowiązek wyrywkowo sprawdzać w każdej chwili, gdzie pojazd się znajduje, żeby określił swoją lokalizację i takie telefony też są wykonywane. Oczywiście trzeba się zalogować do odpowiedniej aplikacji udostępnionej przez Zarząd Dróg Powiatowych i wskazać, o której godzinie i gdzie dany pojazd się znajdował. To tyle, myślę, odnośnie przetargu. Jak też wspominałem w swoim piśmie, oczywiście umowy jeszcze nie podpisaliśmy z powiatem. Jechaliśmy teraz przez te pierwsze przymrozki i opady śniegu, ale jechaliśmy to na zasadzie, że zlecono nam tą pracę i wykonaliśmy ją na poczet jakby zlecenia, ale też mając na uwadze, że już dostaliśmy informację, że zostaliśmy jakby zaakceptowani, dokumentacja, która została przesłana do Zarządu Dróg Powiatowych, została zaakceptowana, jest przygotowywana umowa 29, czyli we wtorek chyba, o ile się nie mylę, jestem umówiony w Zarządzie Dróg Powiatowych na podpisanie tej umowy. Długość dróg gminnych objętych działaniami w części pierwszej, zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta Bóg w ilości 3,46 km. W części drugiej zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta i gminy Bóg w ilości 88,12 km. Łączna długość dróg gminnych objętym odśnieżaniem i posypywaniem to jest 91,58 km. Do tego zadania mamy przydzielone, jak co roku wypisaliśmy Państwu, ale też musimy się wykazać przed powiatem, jakim sprzętem dysponujemy, no bo oczywiście nie podpiszą umowy z kimś, kto nie dysponuje odpowiednim sprzętem i przygotowanym. W związku z tym mamy to zabezpieczenie sprzętowe, aczkolwiek ten sprzęt, no też już mamy świadomość, że jest wysłużony. My próbujemy go, że tak powiem, naprawiać, reperować i to nie chodzi o same piaskarki, bardziej mi chodzi o samochody ciężarowe, które mają po 12-14 lat i przy wielu kwestiach, jeżeli chodzi o ZGK, były poruszane. Natomiast to zaplecze sprzętowe mamy. Zaplecze, jeżeli chodzi o materiał, który ma być używany, to mamy zabezpieczone na ten moment 87 ton piasku, 81 ton soli i mieszanki takiej piaskowo-solnej przygotowanej już 20 ton, ponieważ to musi być realizowane na bieżąco. Troszeczkę zmieniliśmy jakby strukturę i tutaj miałbym gorącą prośbę, jeżeli chodzi o dyspozytorów, ponieważ zazwyczaj za to zadanie byli odpowiedzialni kierownicy działu transportu i usług, ale niestety z różnych przyczyn po prostu organizacyjnie nam się to trochę pozmieniało. Uważałem, że kierowca, który dostaje telefon od dyspozytora z Poznania i wyjeżdża na drogę, również może być dyspozytorem do pozostałych kierowców na po to, żeby wyjechać i ocenić właściwie sytuację. W związku z powyższym podam teraz może numer telefonu, który będzie też opublikowany na naszej stronie, ale ja wiem, że nie każdy wchodzi na tą stronę, nie każdy ma okazję się zapoznać. Z taką tylko uwagą, jest to telefon alarmowy i szanowni Państwo, chciałbym, żebyście przez kontakt z mieszkańcami oraz sołtysami, żeby jak najbardziej rozpropagować, i ten telefon nie jest po to umieszczany, żeby go skrywać, ale jak sama nazwa mówi, jest to telefon alarmowy i będę miał prośbę w dwóch kwestiach. Jest telefon alarmowy na awarie wodno-kanalizacyjne i on jest wykorzystywany i społeczeństwo z miasta i gminy Bóg już się nauczyło na tyle, że dzwonią naprawdę, kiedy coś się wydarzy. I tak samo bardzo bym prosił Państwa o to, żeby ten telefon, który za chwilę podam, był wykorzystywany naprawdę w sytuacjach nadzwyczajnych, ponieważ musimy mieć świadomość, że jeżeli dostajemy telefon o godzinie 2 w nocy, że mamy za pół godziny, a taka jest dyspozycja powiatu, że w przeciągu pół godziny praktycznie, czy tam 45 minut, samochód musi być już na danej drodze i to jest sprawdzane, właśnie po to są te lokalizatory zamontowane w samochodach, to naprawdę nie ma potrzeby na ten telefon dzwonić, że o godzinie 6 czy 5.30 jest jeszcze ślisko. Bo droga może już być posypana, ale niekoniecznie mróz pozwoli na to, żeby ona odtajała, brzydko mówiąc. Natomiast co innego jest, jak ktoś zadzwoni i powie, że nie wiem, nie może wyjechać z posesji albo ma zawalony wjazd śniegiem i po prostu no, nie poradzi sobie z tym. Po to moim zdaniem służy ten telefon i w sytuacjach nadzwyczajnego oblodzenia, gdzie ewentualnie, nie wiem, na drogach gminnych samochód by gdzieś nie dojechał jeszcze na czas, czy dochodziłoby w ogóle do takich sytuacji. Także bardzo bym prosił i uczulam na to, żeby nie wykonywać takich pustych telefonów, które one i tak nic nie zmienią, bo drodzy Państwo, nie da się posypać 90 km dróg w jednym czasie i to nie mówię tutaj, że to chodzi o gminę Bóg, powiat poznański. Popatrzmy, co się dzieje na drogach wojewódzkich, poza autostradami i jezdkami, które są w pierwszej kolejności sypane, bo to są drogi szybkiego ruchu. No reszta naprawdę czeka i miejmy tą świadomość, bo ja już tu kiedyś przytaczałem przy okazji omawiania pewnego roku akcji Zima. I naprawdę uwierzcie mi, że jechałem drogą z Buku do Poznania i było wszystko dobrze. Wjechałem na 92 i zaczął się dramat. Musiałem zwolnić do 30 na godzinę, ponieważ w ogóle była droga, może była posypana, ale była w stanie tragicznym, w sensie oblodzenia. Także na to uczulam. Podaję ten numer. Proszę, żebyście Państwo sobie zapisali. To jest numer 516. 168 907 516 168 907 i bardzo bym prosił, żeby naprawdę korzystać z tego numeru rozważnie, tak jak to się dzieje w sytuacjach awarii wodociągowych czy kanalizacyjnych. No, nadmienić muszę, że co prawda ta zima nas może nie tyle zaskoczyła, co ten śnieg przyszedł tak bardzo niespodziewanie. Natomiast w dniu jutrzejszym zostaną wyłożone pojemniki, które będą wypełnione mieszanką solno-piaskową przy wszystkich miejscach użyteczności publicznej. I mamy takich miejsc 23 sztuki zlokalizowane. Oczywiście, jeżeli będą głosy od Państwa radnych czy od sołtysów, że jest potrzeba w danym miejscu jeszcze umieścić taki pojemnik, to jesteśmy otwarci na te sugestie, propozycje i jeżeli Państwo będziecie
zauważycie gdzieś, czy będzie taka potrzeba, jesteśmy do dyspozycji, proszę to do nas zgłosić i niezwłocznie taki pojemnik ustawimy. Myślę, że to tyle. Jeżeli będą jakieś pytania, to bardzo chętnie odpowiem. Odpowiem tylko panu radnemu Adamczakowi, bo mi się pytał, czy te nowe drogi też są ujęte w tym zestawieniu dróg, bo my podajemy zawsze w kilometrach, ale oczywiście drogi gminne są analizowane przez referat pani Ilony Dębskiej. I oczywiście tak, są wszystkie drogi ujęte, bo każda nowa droga, która powstaje, jest też ujmowana w zestawieniu dróg do posypywania. Kwestia kategoryzacji, czym posypywać, no to też jest wszystko określane, tak żeby też nie wydatkować na próżno środków. Dziękuję bardzo. Myślę, że to tyle, jeżeli chodzi o przygotowanie do zimowego utrzymania dróg.
Dziękujemy panu prezesowi za tą wypowiedź. Państwo radni się, widzę, zgłaszają. Pan radny Michał Kowalski.
Dziękuję panie przewodniczący. No, ja mogę tylko wyrazić swoje zadowolenie, że ZGK wystartowało do tego przetargu i no, że wygrało, no bo zakład, wiadomo, no, to jest istota, żeby zarobić też, tak? Rozumiem. No, możemy sobie tylko życzyć, żeby zima no, była łagodna z tej przyczyny, no i z tych paru innych. Tak nawiasem mówiąc, teraz pan prezes powiedział, że firma de facto, powiat nie miał firmy w sobotę, tak, która obsługiwała drogi. No to już tak liczyłem, że komuś się oberwie, bo akurat u nas było jeszcze w niedzielę bardzo ślisko, także dobra, szczęśliwy takowy sucha. Rozumiem, że no, mogliście nie dojechać, no bo rozumiem, że zlecenie dostaliście od powiatu, jak już było po sytuacji, tak, spadł śnieg.
Tak, oczywiście, no, ponieważ powiat też dysponuje danymi, kogo mogą zaangażować w danym momencie. No jeżeli my się, oczywiście my mamy sprzęt od jakiegoś czasu już gotowy do wyjazdu i jakieś zapasy tych materiałów do posypywania mamy, no ale to my bez umowy nie możemy działać tak, jak to się będzie odbywać po podpisaniu umowy. Na razie jedziemy na zlecenie, a zlecenie wiadomo, że wydłuża jakby czas reakcji. I też, no nie pamiętam, czy oni kazali wszystkie drogi posypać, czy tylko te najważniejsze z ich punktu widzenia. Natomiast jeszcze jednego nie dowiedziałem. Tutaj pan radny Tomasz Giełda mówił, że było ślisko na wiadukcie. Oczywiście jest to droga powiatowa, ale musimy mieć na względzie, że posypywanie dróg powiatowych nawet na wiaduktach wiąże się z tym, że powstają mostki termiczne. I to, co się rozpuści, potrafi zamarznąć na nowo. Z wiaduktami jest to odwieczny problem, nie tylko na drogach powiatowych, ale i wojewódzkich i wszystkich innych. Zobaczcie Państwo, jak zjeżdżamy z jakiejś autostrady czy eski, jest piękna czarna droga, natomiast na samym ślimaku, przy samym zjeździe na jakiejś wiadukcie robi się ślisko i niebezpiecznie. Tam jest największa ilość stłuczek, wypadków i tego typu zdarzeń. To tyle celem uzupełnienia.
Dobrze. Ktoś jeszcze z państwa radnych? Pan przewodniczący Piotr Galański.
Tak, ja w uzupełnieniu sprawy tego wiaduktu, ten wiadukt jest bardzo mało wykorzystywany i tutaj jak gdyby potwierdzam też i wzmacniam te stwierdzenia pana prezesa, za co też dziękuję. Rzeczywiście on miał prawo też jak gdyby na nowo przymarznąć. W tym momencie chciałbym wykorzystać i podziękować, pogratulować właśnie za skuteczność, panie prezesie, bo przynajmniej kilkanaście osób z miasta, z różnych stron naszej gminy dzwoniło do mnie i przekazywali swoje zadowolenie właśnie za bardzo skuteczne, sprawne i szybkie działania właśnie w związku z tym, z przyspieszeniem tej zimy niebezpiecznym, okresie tym, który jest za nami, a też podziękowano za bardzo sprawne, szybkie załatwienie sprawy awarii tej wodnej, gdzie też rzeczywiście mieszkańcy byli przerażeni, że to niedziela, więc na pewno niestety nie uda się tego naprawić, a udało się, więc bardzo prezesie gratuluję w imieniu tych mieszkańców, którzy do mnie trafili z takimi podziękowaniami i gratulacjami. I ze swojej strony też.
Ja się przyłączam do tej gratulacji, że się nie daliśmy zaskoczyć. Tym bardziej, że prezes już nie mógłby powiedzieć, że nie ma umowy z gminą, prawda? Bo skoro to poszło w zlecenie zewnętrzne, to nie dałoby się tak tego wytłumaczyć, ale to gratulujemy wyobraźni za to, że te przygotowania były dużo wcześniej, mimo że październik zupełnie niedawno był plus 22. Więc to tym bardziej znaczące, a sobota była zaskoczeniem, co by nie powiedzieć, a nawet a co do wiaduktów, to myślę, że wszyscy to przeżywają i widzą i słyszą, trzeba po prostu zwalniać i być ostrożnym, bo każdy wiadukt to jest duża i wielka niewiadoma i zagadka, chociażby na wiadukcie naszym autostradowym też można się wielokrotnie na to nadzieć. Pan radny Mirosław Adamczyk.
Ja bym chciał się dołączyć, bo mogłem sobie zobrazować, jak zadziałały u nas na drogach powiatowych, a jak wyglądała sytuacja na drogach wojewódzkich w obrębie Nowotomyskim. Ja wracałem w sobotę po południu z Nowego Tomyśla do Buku. Musiałem omijać karambol. Tak, stałem w korku. Jeszcze tam pomagaliśmy jednemu kierowcy wyjść. Nie szło ujść na drodze wojewódzkiej. Zatrzymać się to był wielki problem, a wyjść z samochodu i przejść kilka metrów to była katastrofa. A dojechałem do gminy Buk, na drogi powiatowe były czarne, mokre, czarne. Taki obraz. Droga wojewódzka, obraz Nowotomyski, a już nie wspomnę o drogach powiatowych w Nowotomyślu, więc to już jest, od kilku lat tam jest problem.
Tak. Dobrze, prezesie, to proszę podziękować również pracownikom przede wszystkim, bo to ich zasługa też, że zareagowali, a panu gratulujemy wyobraźni i temu przewidywaniom. I pan prezes coś chce dodać, albo chce się jeszcze pochwalić, to zobaczymy co.
Bardzo dziękuję panie przewodniczący za głos i państwu radnym za te głosy, oczywiście też mieszkańcom. Za to, że jednak budujemy i firmujemy jakby ZGK i klasujemy na trochę innej pozycji. Dobrze, że to wszyscy zauważają. W odniesieniu do tej awarii wodno-kanalizacyjnej, to tylko chciałem państwu radnym uświadomić, z jaką zaciętością tutaj walczę i u burmistrza i wszędzie o pieniądze na wymianę sieci. Musicie państwo wiedzieć, że te sieci są naprawdę stare i zużyte. I w miejscach tak niedostępnych, albo w drogach zrobionych, które po prostu droga została zmodernizowana, sieci nie. Dlatego tak ważne jest inwestowanie w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną po to, żeby nie dochodziło do takich sytuacji i awarii, jaka miała miejsce ostatnio. Dziękuję bardzo.
A proszę nam przybliżyć, co to się stało przy tej ulicy Dworcowej, bo nie wszyscy wiedzą, kto zawinił i tak naprawdę kto zaczął i czyj to jest problem i na końcu kto zapłaci.
No, oczywiście koszty pokryje Zakład Gospodarki Komunalnej, natomiast no, stało się tak, że pękła rura i niestety zasuwa, która była zużyta, stara, na tej rurze. Nie było możliwości odcięcia wody w tych miejscach, w których my byśmy chcieli, żeby tą awarię naprawić. I w związku z powyższym bardzo duża część miasta była wyłączona w zasilanie wody. Oczywiście wspomagamy się firmą zewnętrzną, która ma czas reakcji bardzo szybki, bo tylko godzinę czasu na to, żeby przyjechać i nas pomóc, bo nie wszystkie awarie są im zgłaszane, ale oczywiście takie poważniejsze zgłaszamy im. Zareagowali bardzo szybko. Ta awaria charakteryzowała się tym, że rura szła pod kioskiem, który tam powstał, no i niestety trzeba było sobie z tym jakoś poradzić. Także, no mówię, są różne sytuacje, powstały w międzyczasie budynki, a to tylko świadczy o tym, że infrastruktura jest bardzo stara, ponieważ dzisiaj jest to nie do pomyślenia, żeby gdzieś na sieci wodociągowej, gazowej czy kanalizacyjnej powstała jakaś budowla, a takim przykładem na świeżo jest chociażby nasze plany modernizacji oczyszczalni w Nietruszewie, gdzie mamy gdzie mamy kanał odprowadzający ścieki oczyszczone do Trupiny. I ten kanał ma 2 km długości i przebiega przez działki, akurat na której to inwestorzy planują jakieś tam inwestycje. W związku z tym no, staramy się też jakoś współpracować z tymi inwestorami, żeby troszeczkę jakby na ich koszt, ale żeby przesunąć to, uzgodnić i żeby coś nie powstało na takiej rurze, bo mimo, że rury w tej chwili wodociągowe są wykonane z materiału bardzo trwałego, to nie znaczy, że one są dożywotnie, bo dożywotniego nic nie ma. Ale to nie jest już taki materiał, jak był używany kiedyś, czyli te rury azbestowo-cementowe, czy rury PCV, które pod naciskiem, pod różnymi warunkami pogodowymi i głębokościowymi mają problemy i się zarywają, pękają i są różnego rodzaju awarie. Tak samo przy okazji tutaj drogi przy naszych wodociągach przy Wawinie też wymienialiśmy, czego nie było w planach, ale wymieniliśmy, ponieważ droga była robiona, a rury tam idą właśnie z rury szły z azbesto cementu i te połączenia tam były no, po prostu w taki sposób zrobione, że musieliśmy to przeorganizować i zrobić to na nowo. Jest szereg, drodzy Państwo, inwestycji, które my realizujemy poza wieloletnim planem rozwoju modernizacji, ale to myślę, że przy innej okazji Państwu naświetlę ten scenariusz i ten problem i naprawdę spółka wypracowując zyski i gromadząc te środki na kapitale zapasowym rozważnie je wydaje i myślę, że inwestycyjnie też bardzo dużo rzeczy robimy poza tym, co oczywiście Państwo radni i gmina uchwaliliście, żeby przekazać jako dokapitalizowanie spółki.
Tak, dziękujemy. Pan burmistrz chciałby zabrać głos nie z OPS-em, tylko z, rozumiem, z rurami, tak?
Proszę bardzo. Dziękuję za przytyk. Muszę sprostować pana prezesa, bo pan prezes powiedział, że wszystko jest dożywotnie. Czy nie mówi? Dożywotnie jest wszystko, a nic nie jest wieczne, tak by trzeba było to sformułować. Drodzy Państwo, podejmując tematu zimowego utrzymania, należy również i tutaj chciałbym ukłon w kierunku pracowników gospodarczych Urzędu Miasta i Gminy. Mamy 9 pracowników, którzy już od tego roku zajmują się tym bieżącym utrzymaniem zieleni, a w czasie zimowym zajmują się tym bieżącym utrzymaniem chodników i tej przestrzeni infrastruktury drogowej też w centrum miasta i na obrzeżach. Chciałbym, żebyście Państwo to zwrócili na to uwagę, co również ma ogromne znaczenie na to, żeby było bezpiecznie, a w przypadku pierwszych objawów zimy, pierwszych gołoledzi, istotne znaczenie ma, drodzy Państwo, to, jak zostały wysprzątane chodniki i jezdnia z pozostałości i liści, bo to powoduje, że jest bardzo niebezpiecznie. Systematycznie są zbierane liście, już nawet dzisiaj po tej już krótkiej odwilży, jaką mamy, już były te prace kontynuowane, ale jak była ten śnieg, ten pierwszy puch, który się pojawił, pracownicy niezwłocznie, nawet w niedzielę, drodzy Państwo, od 5 rano odśnieżali chodniki. Do tego mamy też sprzęt, bo zakupując kosiarki do koszenia trawy, również wyposażamy je w zestawy takich tych pługów do odśnieżania i takie czynności są dokonywane i pracownicy teraz w głównym mierze skupiają się na tym, koncentrują na też bieżącym utrzymaniu i żeby w centrum chociażby miasta główne ulice były chodniki odśnieżone
i zapewnione bezpieczeństwa. Ten sprzęt, który udało nam się zakupić i bus, do tego też bardzo mocno służy, jest wykorzystywany, więc to, na to chciałem Państwu tylko zwrócić uwagę i cieszę się, że mimo pewnego problematycznej sytuacji udało się to wypracować i myślę, że z każdym miesiącem funkcjonuje to coraz lepiej, ale żebyście Państwo mieli jasność, sytuacja, która obecnie się odbywa na rynku pracy, jest dramatyczna. Każdego dnia mam zapytania, czy burmistrz by nie chciał zatrudnić pracowników do utrzymania zieleni, zimowego utrzymania. Kiedyś jeszcze, z pół roku temu, był ogromny problem, żeby poszukać pracowników. Dziś można naprawdę przebierać i jest ta sytuacja i to będzie się nasilało. Nie mówię tylko Państwu, nie mówię tego po to, że my mamy zamiar zatrudniać nowe osoby. Uważam, że ta ekipa 9 do 10 pracowników jest ekipą wystarczającą, bo jest to ekipa też interwencyjna i więcej nie planujemy jakby w tym zakresie zatrudnień. Sytuacje takie są, wiadomo jak to z kadrą, zawsze różna rotacja, ale do 10 pracowników maksymalnie tych gospodarczych przy urzędzie. Pani skarbnik kiwa głową, bo wie, że to są koszty, ale myślę, że efekt ten jest widoczny i zadowalający. No i ten kierunek działań obrany będzie kontynuowany w przyszłym roku. Nie będziemy ogłaszać żadnego postępowania, jeżeli chodzi o utrzymanie zieleni. Będziemy to robić we własnym zakresie, ewentualnie wspomagając się firmami zewnętrznymi do poszczególnych czynności, które nie wykraczają poza próg przetargowy, bo w tym zakresie nie chciałbym generować na pewno dodatkowych kosztów, a wręcz przeciwnie, je minimalizować, więc myślę, że kwoty, które zostały wydatkowane chociażby na to, ja mówię, drodzy Państwo, o utrzymaniu zieleni, ale jak to utrzymanie zieleni przenosi się również na okres zimowy, bo to dotyczy tego, można powiedzieć, całej jakby wszystkich prac porządkowych z tym zimowym utrzymaniem włącznie. Chcielibyśmy właśnie, żeby na jakimś tam tym poziomie to było zapewnione. Jakiś jeszcze drobny sprzęt w przyszłym roku będziemy koniecznie potrzebowali zakupić, żeby jeszcze to bardziej ich doposażyć, żeby mieli ten sprzęt profesjonalny i myślę, że to będą ostatnie takie zakupy. Pracownicy gospodarczy mają swoją jakby siedzibę w pomieszczeniach w piwnicy, w urzędzie. Póki co to miejsce wystarczy, więc nie szukamy żadnej nowej siedziby dla pracowników gospodarczych, uczulając pana przewodniczącego. I myślę, że Państwa również spostrzeżenia i uwagi co do tego, czy jest w jakimś rejonie konkretna potrzeba, bo w tym zakresie nie ma żadnego dyspozytora. Reagujemy samodzielnie. Każdy dwóch pracowników Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej codziennie co tydzień w poniedziałek od 6 startują i objeżdżają całą gminę pod takim względem, żeby zobaczyć, czy jakiś znak nie jest przewrócony, czy gdzieś nie leżą gałęzie, czy cokolwiek. I tych interwencji, drodzy Państwo, swego czasu założyliśmy skrzynkę mailową interwencje@buk.gmina.pl i od tego czasu, kiedy mamy swoich pracowników gospodarczych i wykonują te zadania, mamy znacznie i zdecydowanie mniej interwencji i sygnałów ze strony mieszkańców co do potrzeby i konieczności reagowania, bo się coś wydarzyło. Więc te działania jakby podjęte, pewna reorganizacja przynosi pierwsze efekty, a te efekty myślę, że były również widoczne przy tym, jak spadł pierwszy śnieg i były pierwsze przymrozki, bo działali nawet w weekend. Dziękuję bardzo.
To dziękuję za tę informację uzupełniającą grupy interwencyjnej. Sami mogliśmy zobaczyć w czwartek na przykład jeszcze liście i zalegający piasek w tych korytach przy krawężnikowych, a w sobotę już były zupełnie inne czynności, bo zimowe, więc to teraz się uzupełniamy między ekipą z WGTA a grupą interwencyjną i dobrze, że taka jest. Póki co myślę, że pomysł się absolutnie sprawdza i oby jak najdłużej tak to skutecznie było realizowane, chyba że pan radny
Robert coś powie akurat w drugą stronę. Proszę bardzo.
Ja też w temacie, pan prezes tutaj wspomniał o taborze samochodowym, który jest już, no, jest jaki jest. Komisja rewizyjna miała okazję ostatnio troszeczkę obejrzeć te auta. No powiem, tyle lat zaniedbań poprzednich prezesów. No rozrobiło swoje, odcisnęło piętno na tym sprzęcie, no ale myślę, że tutaj dzięki ambicji pana prezesa i pracowników ten sprzęt jest doprowadzony na tą chwilę do takiej możliwości, jaki jest. Także tutaj chylić czoła tylko, także oby tak dalej.
Kolega Paweł się zgłasza, wiceprzewodniczący komisji. Proszę.
Dziękuję za głos. To właśnie ten Jelcz, który tutaj jest wpisany, ten 325, to on jest chyba, nie wiem, starszy dużo ode mnie, no ale podobno jest na chodzie, także mam nadzieję, że nie będzie musiał jeździć po drogach. Dobrze, jeszcze jedno mam pytanie odnośnie, znaczy, czy było opublikowane na przykład, albo dobrze było opublikować w gazetach lokalnych, czy te numery alarmowe, czy tam do informacji odnośnie dróg wojewódzkich, powiatowych, tak jak i gminnego do powiadamiania o przejrzystości dróg, jak i dobrze by było załączyć ten załącznik, który tutaj jest z czasem odśnieżania kategorią, z tego względu, że uniknęłoby to czasami telefonów typu spadł śnieg, musi być odśnieżone, nie? Więc też by to było dobra informacja dla mieszkańców. Dziękuję.
To przyłączam się do tego apelu, żeby taka informacja na stronie się oczywiście pojawiła jako wyciąg albo rezinę z tego opracowania, a szczególnie o tej zawiłości, o której prezes tutaj mówił odnośnie proporcji między piaskiem a solą, a to na tych drogach, a to na troszkę innych. Mało kto to rozróżni i mało kto się będzie stawnikał i czytał. Niemniej zawsze można powiedzieć, że ta informacja była, zwłaszcza nie wiem jak pan prezes to rozstrzyga, ale z ciekawości zapytam, jeżeli na terenie miasta Bóg będzie używana mieszanka 1:1 i kończy się droga na terenie miasta i zaczyna się za terenem pozamiejskim i z proporcji 1:3, to jestem teraz ciekaw, jak to w praktyce pan prezes zrealizuje. Czy to będzie inne auto, czy to po prostu będzie inaczej ładowane? To przepraszam za złośliwość, ale nie bardzo sobie to zbytnio mogę wyobrazić, chyba że prezes to już dawno rozstrzygnął, a ja się tu martwię. Panie prezesie, jak to jest?
Nie, no oczywiście, że my to kategoryzujemy i to, drodzy Państwo, to nie chodzi o to, bo nam naprawdę na tym nie zależy, żeby, nie wiem, może mieszkańcy, czy Państwo radni macie wrażenie, że to jest gorszej jakości materiał, czy powiedzmy będzie to inaczej działało na tą nawierzchnię oblodzoną czy ośnieżoną. Chodzi tylko o to, że po innych stawkach. Tutaj wyłącza mikrofon. Nie wiem, czy pan przewodniczący, czy
jeszcze nie.
W każdym bądź razie sytuacja jest tego rodzaju, że wszystko jest skalkulowane naprawdę. Drodzy Państwo, przy tych cenach to nie jest proste zadanie, żeby skalkulować akcję zima, przynajmniej przy drogach powiatowych, ale i gminnych, bo gmina też przecież nie zaakceptuje nam stawek nie wiadomo jakich, one są na poziomie mniej więcej powiatowym, no bo materiały używamy praktycznie takie same. A jeżeli chodzi o to, jak my to rozgraniczamy, no to w prosty sposób, raz jedzie taki samochód, raz jedzie taki samochód, każdy jest załadowany czym innym, ale tak naprawdę w zasadzie powiat zgłasza się jako pierwszy. I też musicie Państwo na to zwrócić uwagę, że niektórzy mieli pretensje, mieszkańcy nawet, nie, bo to do nas zgłaszali, że o, tą drogę posypaliście, bo wiadomo, że tam więcej samochodów jeździ, bo to jest droga powiatowa. Tak, tylko że powiat reaguje bardzo szybko, ale to nie znaczy, że my gminę zaniedbujemy, bo na gminę wyjeżdżają tak samo samochody, tylko ilość dróg powiatowych, a ilość dróg w gminie jest znacznie większa. W związku z powyższym no, nie jest możliwe, żeby w tym samym czasie objechać wszystko. że wszyscy wstają rano do pracy o godzinie 6 czy 7 i wszystko jest posypane. No tak nigdy nie było i tak nie będzie. Po prostu nawet to nie chodzi o sprzęt, bo można by było dokupić sprzętu czy inaczej to może trochę przeorganizować, ale tego po prostu się nie da wykonać. I to nie tylko u nas w gminie, ale to mają problem i drogi wojewódzkie, i drogi powiatowe, i nawet autostrady. Mimo że sprzęt zupełnie inny, nowszy, wydajniejszy, ale no też piaskarka musi jechać z odpowiednią prędkością, drodzy Państwo. To nie jest tak, że my sobie przelecimy. Bo mówię, jeżeli chodzi o drogi gminne, na szczęście jeszcze nie zostaliśmy sprawdzeni przez służby gminne, ale tak nie będziemy. Natomiast drogi powiatowe są regularnie kontrolowane, bo taki inspektor od dróg powiatowych, jak jedzie sobie z powiatu poznańskiego, to on sobie objedzie połowę w tym dniu, połowę w następnym dniu i jest to rygorystycznie przestrzegane. Po to są samochody z GPS-y, po to są inne urządzenia i sprawdzenie kierowców, czy faktycznie są na tej czy na tej drodze, bo drodzy Państwo, musicie wiedzieć, że do takiego powiatu no oni nie odbierają tak telefonów, co prawda, jak my, że na każdy telefon się dodzwonimy, a też mają telefony alarmowe, ponieważ tam są tysiące tych telefonów, po prostu nie jesteśmy w stanie zadowolić w godzinę wszystkich, jak spadnie śnieg. To jest jedna sprawa. Druga sprawa też, nie wszyscy o tym wiedzą, a ja już wspominałem w poprzednich latach, że to nie jest tak, że jak śnieg pada, to jest dyspozycja wyjazdu. Nie, właśnie dyspozycja wyjazdu z powiatu, do której my musimy się zastosować, ale oczywiście na gminie robimy to troszeczkę inaczej, na odwrót wtedy, że jeżeli opady śniegu ustaną, to oni wtedy każą nam jechać. Chyba że intensywność opadu jest tak duża i pada śnieg na okrągło przez ileś godzin, no to wtedy już nie ważą, ale to każą odśnieżać. A posypywać drogi każą dopiero wtedy, kiedy ustaną opady śniegu. I taka jest zasada, bo drodzy Państwo, nic nie daje posypywanie dróg w momencie, kiedy śnieg cały czas pada, bo to, co się posypie, to od spodu ta sól roztopi ten śnieg, a na wierzch napada świeży i to wszystko przemarza. I to naprawdę nic nie daje. Oni to mają przetestowane, sprawdzone i myślę, że to są fachowcy od dróg, którzy to kiedyś wymyślili, się tym zajmują. W związku z powyższym, no nie będziemy ich chyba poprawiać, bo przynajmniej ja ze swoim wykształceniem ani doświadczeniem nie jestem w stanie ich poprawić. Także tyle.
Dobrze, proszę Państwa, pomału kończymy. Pan burmistrz jeszcze.
Szanowni Państwo, muszę coś powiedzieć, bo pan prezes powiedział, że gmina nie kontrolowała. Skuteczna kontrola polega na tym, że ten kontrolowany nie wie, kiedy jest kontrolowany. I muszę powiedzieć, że kierowca ostatnio jechał z placu Reszki pod prąd poznańską, więc zwróciłem na to szczególną uwagę i musiałem odjechać i mu ustąpić, żeby mnie solą nie zasypał. Więc jest kontrola, drodzy Państwo. A panu przewodniczącemu też muszę dać żartobliwy przytyk. Między innymi dlatego, że na pewno są sprzęty takie, że mają jeden zbiornik na piasek, drugi zbiornik na sól i wystarczy przełączyć wajchę, żeby się odpowiednie proporcje mieszały. Więc proszę nie zadawać takich pytań, bo za chwilę będzie wniosek prezesa o dokapitalizowanie spółki w zakup takiego sprzętu. Dziękuję.
Co nam się dostało? Oho, coś się porobiło. No dobra, czyli wajcha jest, czyli ten pomysł racjonalizatorski to jest wajcha. Tego się trzymają, panie prezesie. Pomału kończymy, ale muszę jeszcze zapytać, jak już mam okazję, o dzikie wysypiskie śmieci, bo ostatnio sam to zgłaszałem. Była takie wydarzenie, zresztą w okolicy MGOK-u i Pluszaka. Zrobiło się zwałowisko worków pobudowlanych odpadów. Leżało to blisko 2 tygodnie. Ja nie reagowałem celowo. Zawiadomiłem, mówię, dobra, niech poleży, niech mieszkańcy widzą, jakich mamy, krótko mówiąc, jeżeli środowiska, jak się łatwo pozbywamy odpadów. Leżało to pewnie 15 worków, aż w końcu ZGK to w ramach tej umowy z urzędem zginęło.
Ja będę bardzo wdzięczny za to, jak dostanę informację, ile nas takie unieszkodliwianie zebrania odpadów plus utylizacja akurat w tym przypadku kosztowało. Z jednej oto przyczyny, że to zrobił pewnie jeden z naszych mieszkańców, pozbył się swojego kłopotu, a nam zrobił wszystkim koszt. I te wszyscy na to zapracujemy i zapłacimy. I to jest jeden z przykładów negatywnych, a miało być tak fajnie i pięknie w nowej ustawie odnośnie zagospodarowania odpadów, a tak nie jest. Więc to był przypadek ewidentny. Ktoś podrzucił te odpady w nocy z poniedziałku na poniedziałek. Wiem dokładnie kiedy to się pojawiło. No ale takie rzeczy się dzieją i to w środku miasta. Więc prezes tu zadziałał, usunął, poniósł koszt, a my zapłaciliśmy my wszyscy. I takie rzeczy się dzieją i chciałbym zapytać, czy w tym roku prezes miał dużo takich sygnałów, przypadków, bo z tego co już zauważyłem, dzisiaj macie Państwo korektę budżetu tegorocznego, zmniejszamy te kwoty na usuwanie dzikich wysypisk odpadów, więc to jakby nie było tych przypadków. Czy tego było dużo, prezesie, w tym roku?
Znaczy może tak, nie odpowiem precyzyjnie w tej chwili ile tego było, ale w skali roku jest tego sporo. Muszę powiedzieć, że naprawdę, i to jest prawda, co tutaj pan przewodniczący powiedział, że ludzie nieodpowiedzialnie podchodzą, wyrzucając pralki, lodówki, telewizory, zużyte opony. Właśnie w miejscach takich jak rowy, czy gdzieś tam zalesienia przy drogach, tak żeby miał blisko. No już szczytem bezczelności było to pozostawienie tu w centrum miasta. Myślę, że to nie jest jednostkowy przypadek, bo w wielu miastach z tym problemem się borykają, a już Poznań w ogóle sobie nie może z dzikimi wysypiskami poradzić, ponieważ to jest nagminne. To powoduje raz, że wysokość opłat za odpady jest tak duża, że po prostu ludzie posuwają się niektórzy do drastycznych sytuacji. Powiem szczerze, że ja mogę tylko podać na takim przykładzie, że odkąd jesteśmy w miejsko-gminnym, że tak powiem, selekcie, w związku Select, troszeczkę się zmieniła struktura i specyfika, jeżeli chodzi o gruz pobudowlany. Bo GOAP miał inne spojrzenie na to i my oczywiście ten gruz przyjmowaliśmy, nie było tam ograniczeń ilościowych, każdy mieszkaniec mógł przywieźć, to było ewidencjonowane. Oczywiście pojawiały się firmy, które dawały to na mieszkańca i tak dalej, i tak dalej. Ale my sobie z tym radziliśmy do momentu, kiedy nie zmieniła się ustawa o odpadach i gruz nie był uznawany jako odpad. I my wykorzystywaliśmy to na wbudowywanie w drogi gruntowe, które zostały po części utwardzane. Różne frakcje tego gruzu, oczywiście ZGK ponosiło koszty rozkruszenia tego, tak żeby ten materiał nadawał się do wbudowania w drogę. Ale przepisy jedno, Select ma inne przepisy, co nie spodobało się wielu mieszkańcom, ponieważ no nie mają za bardzo co zrobić z tym gruzem, bo jak Państwo wiecie, dzisiaj za taki odpad, nawet jak się go wywiezie na jakąś wirownię czy do miejsca, kto ma na to stosowne zezwolenia, to pobierają 150 zł od tony. W związku z czym u nas wzrosła też cena za kontenery. I co to spowodowało? Spowodowało to bardzo nikłe zainteresowanie wynajmem takich kontenerów. Coś świadczy o tym, że gdzieś to musi być utylizowane. Gdzie? Możemy się tylko domyślać, natomiast no to jest problem. Jest problem, tylko problem polega troszeczkę na tym, że o ile takie dzikie wysypisko znajduje się z odpadami pobudowlanymi, jakimiś takimi, które można w jakiś sposób zagospodarować i nie są kosztochłonne aż tak bardzo, to okej, to jeszcze my jesteśmy w stanie to zrealizować. Ale nie wszyscy też sobie zdają sprawę z tego, że zakład tak naprawdę nie ma możliwości zdeponowania wszystkiego na składowisku w Wysoczce, bo są odpowiednie kody odpadów, które możemy tam deponować, a niektóre nie. I takie odpady jak opony zużyte, a już nie daj Boże, jak jakieś tam karnistry po olejach, po paliwach, jako materiały niebezpieczne, no to już są ciężkie pieniądze, bo to się płaci od 850 do niemalże chyba 1400 zł za tonę takiego odpadu. A jeżeli są to opony rolnicze, to potrafią 3, 4, 5 opon no stworzyć niesamowite koszty. Także to nie jest tak, że w 100% są dzikie wysypiska. Ludzie przywożą też na przok to, co mogą zagospodarować, ale niestety zdarza się to. No akurat w mieście tu w Buku to tak, szczerze powiedziawszy, nie jest to nagminny jakiś przypadek. Podejrzewam, że ktoś z sąsiedniej gminy to zrobił, bo myślę, że mieszkaniec nasz niezanieczyszczony, trudno mi sobie wyobrazić, żeby zanieczyszczał swoje własne podwórko, ale są z sąsiednich gmin i wywożą i w miejscach takich mało uczęszczanych jest to notoryczne, że tak powiem. Także ja myślę, że nie ma co ograniczać kosztów, bo te koszty będą wzrastały, a tych dzikich wysypisk myślę, że będzie coraz więcej. Ale oczywiście stosowną statystykę mogę Państwu radnym i tutaj burmistrzowi przygotować na ten temat, jak to się miało na przestrzeni powiedzmy 3-4 lat.
Dobrze, to ograniczmy to do tego roku, za daleko nie sięgajmy, myślę, bo tu chodzi o ten rok w konstrukcji, pani skarbnik, korekty budżetu, bo tam kwota idzie w dół z tego, co zauważyłem. Akurat na to działanie, akurat w tym paragrafie, więc ograniczmy się do tego roku i do tego zdarzenia, które było. I tak zimowego utrzymania, w ogóle doszliśmy do utrzymania się. Ktoś z Państwa jeszcze do tego tematu? Pan radny Wojciech, proszę bardzo.
Ja do tego tematu, ale bardziej do tematu związanego z zgłaszaniem, ogłoszeniem i tak dalej, mamy aplikację MBUK. Kilka tygodni temu jedna osoba mi zgłosiła, że ona nie zawsze dobrze działa, więc ja sobie zainstalowałem tą aplikację też i muszę przyznać, że no faktycznie, no zgłaszam, że tutaj coś trzeba zrobić z tym chyba, bo na przykład mam informację z 17 listopada o promocji książki i tak dalej. Następna informacja, jaka mi się pokazuje jako ogłoszenie, to jest przerwa w dostawie wody Otóż Wygoda, a te podejrzewam, że też informacja, która powinna się tu znaleźć, na przykład o tej awarii na Przyjaźni się już mi nie pojawiła. Nie? Coś podobnego właśnie mi zgłaszał ten mieszkaniec, więc myślę, że coś tutaj, tak rozumiem, utrzymujemy, mamy kogoś, kto się tym jakby zajmuje pod względem ciągłości działania, tak to tak zgłaszam, że coś takiego. Aplikacja, ona ma swoje ograniczenia i będziemy tam, planujemy pewne zmiany w tym zakresie, docierając z informacją do mieszkańców, bo ona nie jest doskonałą aplikacją, więc w tym zakresie trzeba się spodziewać jakichś zmian, ale o tym to nie jestem ani przygotowany, bo to jest tylko też temat wspomniany przez kierownictwo referatu, że jest ten problem, o którym znam, wiem, ale no nie było jeszcze czasu nad tym, żeby to rozwiązać, bo jest cała masa innych tematów, które teraz są pilniejsze. Ale temat, drodzy Państwo, temat zgłaszania jeszcze będzie też wdrażany w system taki internetowy, gdzie jest cała ewidencja dróg i tam jest również też taki komponent, gdzie można zgłosić dziurę i w ogóle różne takie sytuacje i zdarzenia, więc poprzez aplikację będzie można też to uczynić, ale żeby to mogło wszystko skutecznie działać, musi dokończyć się jakby cały proces naszej reorganizacji urzędu. Więc to następuje i proszę dać mi jeszcze troszeczkę czasu, żeby to wszystko wdrożyć, bo za każdą aplikacją, za każdą czynnością musi stać człowiek, który za to będzie odpowiedzialny. No i a w przypadku, gdzie my mamy takie problemy kadrowe, że nie mamy zastępstw co do poszczególnych zakresów obowiązków, mamy po prostu osobę i zakres obowiązków, no trudno zrobić tak, żeby była ta zastępowalność i akurat w tej płaszczyźnie, gdzie te zadania, no nie ukrywajmy, nie są takie, które od nich nie zależy życie, tak? Więc to nie są aż takie, bym powiedział, czynności, nad którymi byśmy mieli w tym momencie ubolewać. Są pilniejsze rzeczy i na tym należy się skupić. Chociażby temat, nagle, drodzy Państwo, trzeba było przydzielić jednemu z pracowników zakres zajmowania się węglem. Wspólnie z panią sekretarz te działania koordynujemy i z tym pracownikiem, więc
to jest taka sytuacja o wiele pilniejsza niż na przykład niż ten temat. Ale w mediach społecznościowych jak Facebook to najbardziej bym powiedział, jeżeli chodzi o udzielanie informacji i dzielenie się tymi informacjami, tam te informacje ze strony jakby urzędu, one są najbardziej systematycznie publikowane, no bo jakiś kanał taki główny informacji ze stroną, sprzężony ze stroną internetową musi być.
Dobrze, akcja węgiel, to myślę, że pan burmistrz sprawozdania, chyba że państwo już chcielibyście coś dzisiaj się dowiedzieć, ale myślę, że to jeszcze wszystko płynie albo jedzie, to zależy, którym środkiem transportu. I kończymy ten temat i słowo na niedzielę pan prezes jeszcze.
Ja tylko w uzupełnieniu odnośnie zgłaszanych awarii. Szanowni Państwo, my naprawdę staramy się na bieżąco i to mówię z pełną odpowiedzialnością, bo jest wyznaczony pracownik u mnie do tych celów, żeby umieszczać na naszej stronie ZGK, którą naprawdę bardzo mało ludzi odwiedza, a zachęcam do odwiedzenia, bo tam jest szereg informacji różnych, przydatnych. Od złożenia wniosku o zapewnienie po różne inne i naprawdę awarie zawsze są tam zamieszczane. Natomiast bardzo mało ludzi wchodzi na tą stronę i bardzo mało ludzi odwiedza, ale wypracowaliśmy tu na razie, przynajmniej wypracowaliśmy taki system, że mimo to, że jest zamieszczone na stronie, dajemy informacje o umieszczeniu na Facebooku właśnie o danej awarii do gminy.
Tak, dziękujemy bardzo. Kończymy ten temat. Czy coś z odszkodowań Państwo przy okazji jeszcze chcecie podnieść? Tam jest wykaz odszkodowań, co, jak, gdzie, także też tego pilnujemy. Mamy wszystko poubezpieczane i dzięki temu, że drogi mamy ubezpieczone, to ubezpieczyciel ma problem z brokerem, a nie do końca my. I rozumiem, że kończymy temat. Dziękujemy prezesowi, pozdrawiam pracowników bardzo i życzymy mało kłopotów, a dużo zdrowia. Bardzo dziękujemy. Czy Państwo chcecie przerwę? Czy jedziemy dalej? Jedziemy dalej. To projekty uchwał. Proszę Państwa, to z marszu. I tak w kolejności, nie wiem, czy Pani sekretarz będzie sterować tym, to oddaję głos.
Myślę, że w pierwszej kolejności planistyczne byśmy omówili, bo jest z nami Pan kierownik Maciej Leśniak, także bym bardzo prosiła o dwie uchwały.
Tak, witamy Pana Macieja Leśniaka i prosimy Panie kierowniku, mamy z planistyki te dwie pozycje, proszę bardzo.
Dobry wieczór. Nie mają Państwo nic przeciwko, to ja tutaj z tego miejsca może będę referował te dwa tematy. Pierwszy temat i pierwszą uchwałę, którą chciałbym przedstawić, to jest temat miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w sąsiedztwie linii kolejowej, głównego punktu zasilania oraz naszej obwodnicy bukowskiej. Jest to plan miejscowy, którego projekt był już przedstawiony Państwu w lutym tego roku. Podczas prac komisji zaistniała potrzeba wprowadzenia korekt do tego planu w takim oto wąskim zakresie, ale z Państwa punktu widzenia było to na tyle istotne, że my oczywiście się do tego przychyliliśmy i zmieniliśmy zapisy planu. Chodziło o poszerzenie dróg do parametru minimum 10 metrów wraz z tym fragmentem, który tutaj przylega do drogi wojewódzkiej, to już troszeczkę szerzej poszedł uprawniony urbanista, aby zabezpieczyć ewentualne łuki włączeniowe do drogi, która będzie usługiwała ten plan. I może tylko króciutko kwestia przypomnienia. Teren objęty planem ma objąć 13 hektarów. Podstawowe przeznaczenie to przemysł i usługi, czyli działalność produkcyjno-usługowa, usługowa, magazynowa i składowa. Druga część tego planu to jest część tutaj w południowym fragmencie i przeznaczenie wynikające z funkcjonowania głównego punktu zasilania. Tutaj mamy przeznaczenie infrastruktury energetycznej. Do tego jest też obsługa komunikacyjna przewidziana w drogi określone jako KDL, jako droga gminna, lokalna. Nie wiem, czy tutaj jakieś pytania będą, czy jakieś szczegóły chcielibyśmy jeszcze omówić. Jeżeli tak, to nie ma problemu, możemy spróbować.
Ja przypomnę tylko Państwu, że ten plan już, ten projekt planu mieliśmy. Oczywiście chodziło o ten fragment wjazdowy
To jest ta droga, jak Państwo wiedzą, tak zwany żydowski cmentarz i to skrzyżowanie z obwodnicą naszą bukowską. Wydawało się, że sugestie były słuszne. Ta droga była za wąska, teraz ma co najmniej powyżej 10 metrów. Wjazd jest poszerzony, przygotowany. Kiedyś tam z pewnością będą zlokalizowane obiekty przemysłowe, więc chyba te sugestie były najbardziej słuszne, żebyśmy się tam nie zablokowali transportowo. Dwa, o ile dobrze widzę, jest ten warunek obiektów wieżowych poniżej 25 metrów, więc też tam wieże w sąsiedztwie bezpośrednim wjazdowym nie powstaną, przynajmniej według zapisów tego planu. Tak, panie Maciu?
Dokładnie tak. To też w lutym uspokaja Państwa już uprawniony urbanistę, który ten plan przygotowywał, pan Michał Chlebowski.
Czy w takiej sytuacji Państwo jesteście za, żeby to już poszło na sesję? Myślę, że z tej konstrukcji spokojnie możemy to dalej procedować. To dziękujemy.
I możemy tak do drugiej uchwały planu stycznia 6. Druga uchwała planu styczna dotyczy terenów naszego parku przemysłowego w miejscowości Mietruszewo. Tutaj nie mam żadnego rysunku, nie będę tego obrazował rysunkiem. Ja tylko przypomnę, że w 2020 roku podjęliśmy uchwałę dla miejscowego planu zagospodarowania tego właśnie terenu, która ujednolicała różne wcześniejsze plany zagospodarowania, które były tam od 1996 roku. Procedura uchwalenia planu dla parku przemysłowego trwa mniej więcej od roku 2016 do roku 2020. I krótko po uchwaleniu tego planu w 2020 roku zaczęły się różnego rodzaju wawirowania na rynku energetycznym i króciutko dosłownie po uchwaleniu tego planu zaczęliśmy otrzymywać ogromną ilość zapytań i wniosków, czy na tym terenie są dopuszczalne odnawialne źródła energii w postaci instalacji fotowoltaicznych, ale o większej mocy, aniżeli ten plan przewidywał. Wasza nagła potrzeba, żeby takie zmiany w tym planie wprowadzić, ale niestety zanim do tej uchwały mogliśmy przystąpić, musieliśmy jeszcze dokonać zmiany studium uwarunkowań, między innymi dla terenów obrębu geodezyjnego Nietruszewo. I dopiero zmiana i umieszczenie odpowiednich zapisów studium uwarunkowań, co wydarzyło się we wrześniu bieżącego roku, pozwala nam na podjęcie kolejnej uchwały, w której będziemy starali się dopuścić wykorzystywanie tak zwanych małych instalacji dla prowadzonych działalności gospodarczych na terenie naszej strefy w Nietruszewie. Czyli zasadniczo pod kątem zapisów, czy tego, do czego zmierzamy, jest to zmiana niewielka. To znaczy uchwalamy nowy plan z niewielką różnicą w stosunku do planu obecnie obowiązującego, ale zapotrzebowanie na tą zmianę jest naprawdę ogromne i staramy się odpowiedzieć na potrzeby podmiotów gospodarczych, które chcą same produkować na swoje potrzeby energię elektryczną, co w obecnym planie jeszcze jest niemożliwe.
Ja mam tylko taką wątpliwość, albo może trzy wątpliwości. Pierwsza to jest to, że ta sprawa była na komisji petycyjnej. Państwo radni to pamiętają z tej komisji. Tam były pewne sugestie, z niektórymi żeśmy się zgodzili, z innymi nie, a więc trzeba by wrócić i nie wiem, czy akurat to zostało wzięte do końca pod uwagę, do sugestii z tamtego posiedzenia komisji. Tam nie wszystko było rekomendowane. Ja do końca nie pamiętam już, bo to nie moja komisja, czy nie nasza, ale pani Marceliny, jak to było z tym. Dwa, ten plan niedawno powstał, no słyszymy dlaczego, ale to jest obszar solidny, naprawdę wyższy 17 hektarów i to nie będzie tanie. W związku z tym pytanie, czy dzisiaj mamy takie rozeznanie, ile ten plan może nas kosztować. Bo jeśli sporo, to ja uważam, że jak ktoś ma zarobić na fotowoltaice, to dlaczego my mamy stracić na planie? W związku z tym nie wykluczam, że te podmioty zainteresowane po prostu złożą się i dadzą darowiznę na gminę, złożą się na te 100 tysięcy, bo tyle pewnie ten plan będzie kosztował, no tak myślę. No i w tym momencie by nam pomogli, bo nie widzę pogoni za tym, żeby dwa lata po uchwaleniu planu
po raz kolejny zajmować się nieprzyjemnym. Co pan kierownik na to?
No nie ukrywam, że rozpoznania rynku pod kątem wykonawstwa tego planu jeszcze nie robiłem, także nie chciałbym tutaj operować konkretnymi wartościami, jakie ten plan będzie, jakie koszty będzie ten plan generował. No potrzeba na pewno jest i naprawdę ciężko w to uwierzyć, ale było tak, że tuż po uchwaleniu tego planu na stałe zawirowania, z którymi borykamy się każdy z nas do dziś, nagle wzrosty cen energii i ta potrzeba wydaje się dość istotna z punktu widzenia podmiotów. A podmioty no, są dość ważne w naszym funkcjonowaniu, dlatego myślę, że trzeba by co do zasady chciałbym, żebyśmy się do tej uchwały przychylili. A koszty sporządzenia planu no to jest kwestia na drugim etapie, którym będziemy się zajmować naszym referacie, tak, jak najbardziej.
Tak, pan burmistrz może nas przekona, a jeszcze, że się zgłasza radny, to w kolejności pan radny może z komisji, bo te wątpliwości wtedy były i stanowisko nie było jednoznaczne.
No właśnie chciałem nawiązać, bo z tego co ja pamiętam, chociaż to już było dość dawno, tam też wnosił bodajże przyszły inwestor o budynki wysokiego magazynowania, tam bodajże było, też prosił o zmianę w tym kierunku i też właśnie o odnawialne źródła energii. Ja też nie pamiętam, jak to było. Myślę, że warto byłoby się cofnąć, co tam było w tych zapisach i wtedy skorygować i też się przychylam, że skoro mamy coś robić, gdzie ktoś może no, mieć duże korzyści z tego, no to dlaczego mamy my tylko ponosić te kwoty?
Mówimy o tym planie AGF w Nieprzyszowie, tak?
Tak.
Drodzy Państwo, parametr wysokości to jest sprawa uznaniowa i to zostanie wypracowane oczywiście przy opracowywaniu projektu, który ten plan jest uchwalony, on jest nowy, więc jest to baza. Na przestrzeni ostatnich 2 lat, drodzy Państwo, wpływały do nas wnioski przepraszam, od przedsiębiorców. Takich wniosków, o ile pamiętam, jest kilkanaście. I drodzy Państwo, powiem brutalnie. Póki co przedsiębiorcom ze strefy AG nie mamy co do zaproponowania, dlatego że nie jest uregulowana gospodarka wodno-ściekowa. Jeżeli firmy zwracają się z prośbą, żeby umożliwić im niezależność energetyczną w prowadzonej działalności, to oczywiście ten wniosek o wywołanie kolejnego tej zmiany planu nie jest z miesiąca na miesiąc, bo wpłynął wniosek, tylko czekaliśmy długi czas. Długi czas czekaliśmy, żeby no nie poprawiać z miesiąca na miesiąc planu, ale sytuacja przyspieszyła moją prośbę do Państwa o wywołanie kolejnej zmiany tym, co się dzieje na rynku, jeżeli chodzi o zaopatrzenie w energię. Drodzy Państwo, spodziewajmy się tego, że tu w tym momencie nie jest kwestią cena energii. Dla przedsiębiorców ustawodawca wysłał już nawet, spółki wysyłają pisma, drodzy Państwo, że mają się liczyć z ograniczeniami dostaw energii. Czyli wstrzymanie nawet działalności. Lockdowny dla przedsiębiorców, a my możemy wyjść naprzeciw po to, żeby dać im możliwość, jeżeli ktoś chce montować chociażby panele fotowoltaiczne, żeby mogli siebie zaopatrzyć w energię do bieżącej działalności. Oczywiście, że większe moce i to na pewno im nie zapewni 100% niezależności, bo by nie wiadomo, jakie farmy musiały powstać na AG, żeby całą działalność im mogły uniezależnić od dostaw ze spółek energetycznych. Ale no, drodzy Państwo, jest to myślę, że krok, żeby wyjść naprzeciw też oczekiwaniom przedsiębiorców. Żeby była jasność, żeby nie wstrzymywać procesu uchwalenia tego planu, tej zmiany, która była wcześniej, to przed uchwaleniem pojawił się już wniosek. Wyłożenie i uwzględnienie uwagi postulatów, który by miał być rozpatrzony w ówczesnym projekcie planu, wyłożyłby całkowicie tą zmianę i by sparaliżował i by nawet tamten plan nie został uchwalony. Więc ten postulat nie został tam uwzględniony, stąd też dzisiaj odważyłem się Państwu taki projekt uchwały przedłożyć, żeby go procedować, bo to jest wyjście naprzeciw, mówimy o przedsiębiorców, mieszkańców naszej gminy, żeby mogli mieć dalej pracę. bo wstrzymanie działalności produkcji czy działalności przedsiębiorstw powoduje to, że są przymusowo wysyłani pracownicy na urlop, bądź jest zakład zamknięty. No nie dopuszczajmy do tej sytuacji. Jest coraz gorzej z miesiąca na miesiąc, z roku na rok będzie tragedia i uważam, że to jest krok do tego, jeżeli polskie prawo pozwala, żeby można było w takim zakresie i o takich parametrach realizować odnawialne źródła, to bym bardzo prosił, żebyście Państwo tego nie odwlekali w czasie. To jest moja gorąca prośba i tutaj no, chyba to jest najważniejszy argument, który mogłem Państwu przedstawić.
Kierunek jest słuszny, Panie Burmistrzu, ale myślę, że ten wniosek, który idzie na skróty, powiązanie możliwości instalacji paneli z bezrobociem, to jest daleko idący, to byśmy już tu zabrnęli zupełnie. Mi chodzi tylko o to, żebyśmy mieli wiedzę, ile taki plan kosztuje, bo to nie jest obszar mały, to jest 217 hektarów. Naprawdę to będzie spory koszt, więc może inaczej. To poprosimy o informację w takim razie, ile kosztował nasz plan sprzed 2 lat. I to jest na pewno informacja dokładna, jasna i precyzyjna. To będzie jedna informacja. I druga, proszę nam przypomnieć z komisji petycyjnej, bo tego nie pamiętamy, żebyśmy się nie zapętlili, tak jak ostatnio, że w trakcie procedury planistycznej powstała inicjatywa inwestorów, którzy wybrali ścieżkę petycyjną. No ja bym nie chciał tego procedować podwójnie, bo to naprawdę ani nie było zgrabne, ani potrzebne, ani też nikomu jasne. Więc to są takie wątpliwości, które mamy, myślę, tydzień na rozwiązanie, jeśli to jest tak, że Państwo radni zdecydujecie wszyscy razem. Decydujemy, że tak i poczujemy się przekonani, że powinniśmy to podjąć, no podejmiemy.
Polskie prawo w zakresie finansów nie pozwala finansować nikomu planów miejscowych. Firmy z strefy AG na co dzień finansują chociażby działalność klubów sportowych. Firma DSM, firma Biofarm, która jeszcze nie wybudowała, a już finansuje kluby. I ktoś, kto by chciał się dołożyć do planu, my tu możemy uzgadniać, ale to jest ogólna darowizna na rzecz gminy. Więc i zobaczcie Państwo, w jaki sposób sponsorzy zostali w ostatnim czasie zaangażowani do wspierania wydarzeń gminnych chociażby. Przypomnę, że na Dni Gminy Bóg w tym roku udało się pozyskać kwotę 80 tysięcy złotych z tytułu wsparcia i darowizn. W zeszłym roku 170 tysięcy, czy 180. Drodzy Państwo, i firmy angażują się w życie społeczne mieszkańców i wolałbym, żeby tą formę wybrać, niż miało być środki znaczone na to, żeby ktoś miał finansować plan. Więc rozumiem tutaj jakby głos Pana Przewodniczącego, ale wyliczenia oczywiście przedstawimy, ale bym prosił, żeby tego nie odwlekać.
To co, Panie Burmistrzu, tylko 2 krótkie prośby. Doceniamy sponsoring firm m.in. z AG i bardzo dobrze o tym się dogadujemy, że wspierają nasze kluby i inne organizacje. Natomiast 2 krótkie informacje, myślę, że powinniśmy radni wiedzieć, tym bardziej, że wzmacniamy pozycję wydatków na planowanie. W związku z tym nie raz w tym roku już. Więc powinniśmy wiedzieć, że ten wydatek będzie solidny i nie w przyszłym roku, a pewnie w 2024, jak się domyślam po przebiegu czasu planowania. No ale jednak powinniśmy wiedzieć. Także krótka informacja, ile nas kosztował plan zatwierdzony czy uchwalony 2020, plus przypomnienie rekomendacji Komisji Petycyjnej. I to wpłynie nam na pocztę gminną i już. Ja tego bym nie wstrzymywał, ale myślę, że to Państwu radnym się należy. Tyle z tego tematu. Tak, Panie Macieju, coś jeszcze z planistyki? Nie. Okej. To przechodzimy dalej.
Nie wiem, jaką Państwo macie kolejność. Ja mam tutaj kolejną uchwałę. To jest w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. Chodzi o ulicę Franciszka Górczaka. Droga ta jest po wybudowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami nadanie kategorii drogi wymaga uchwały Rady Miasta. Po zasięgnięciu opinii zarządu powiatu taką opinię pozytywną otrzymaliśmy od zarządu, w związku z czym, ponieważ droga ta spełnia wszystkie wymagania techniczne, zasadnym jest, żeby została włączona do sieci dróg gminnych, mających kategorię dróg gminnych. Czy macie Państwo jakieś tutaj wątpliwości bądź jakieś pytania w tym zakresie?
Może być pytanie. Poprzednio była to droga wewnętrzna, jak się domyślamy, tak. Czy nie?
Tak.
Tak, tak. A po zaliczeniu, do dróg gminnych do końca co my uzyskujemy? Tak, z doraźnych korzyści.
No chyba żadnych, tak musimy ją utrzymywać i tak.
Regulujemy drogi, status drogi na terenie miasta, może tak. Dróg gminnych.
Jeżeli dobrze pamiętam, drodzy Państwo, inwestycja powstała ze środków rządowych i przy rozliczeniu projektu, wniosku, między innymi wojewoda dopatrzył się, że taka kategoria powinna być nadana i niniejszym to czynimy.
A też tak nawiązując do obecnej sytuacji, to też będzie z innej kategorii odśniewana, nie? I używana. I kolejna to jest sprawa nadania nazwy ulicy za lasem w miejscowości Wysoczka. Właściciel działki, którą macie Państwo wskazaną na załączonej mapce, to jest działka numer 302, wystąpił do nas z wnioskiem o nadanie tej drodze też wewnętrznej nazwy za lasem. Rada Sołecka Wsi Wysoczka wyraziła zgodę na to, żeby nosiła ona taką nazwę. W związku z tym przedkładamy tutaj Państwu projekt uchwały o nadaniu nazwy ulicy za lasem dla działki numer 302, która jest położona w obrębie ewidencyjnym Wysoczka. Proszę? Jak jest prywatny teren?
To nie jest żadna stara droga, tylko to jest za lasem.
Myślałem, że pod lasem, a to jednak za. Stara droga pod lasem. Tak możemy kombinować. Tak, pytań nie ma. Żarnowiec, źródełko, tak? Teraz?
Źródełko Żarnowiec, jak co roku wspomagamy gminę Stęszew w utrzymaniu źródełka Żarnowiec, ponosząc koszty w 1/3 łącznie z gminą jeszcze Dopiewo na rok 2000. Dopiewo gmina Stęszew i gmina Bóg. Koszty wyliczone na rok 2023 w całości są, opiewają na kwotę 57 200, co oznacza, że każda z gmin będzie ponosić koszt w wysokości 19 100 zł w przyszłym roku.
Dwie wątpliwości tylko do tego. W paragrafie pierwszym ja nie mogę się doczytać, w którym to roku ta dotacja ma być, tylko z nazwy w osnowie uchwały mogę się dowiedzieć, że to 23, ale w paragrafie 1 to nie. I dwa, i nie wiem, czy ta uchwała może wyprzedzać uchwałę budżetową na rok 23, skoro dotacja ma być udzielona w 23 roku. Tu nie mam jasności. Pani skarbnik, co na to?
Może być jak najbardziej wywołana ta uchwała z uwagi na to, że został złożony projekt budżetu. W projekcie budżetu ten zapis jest, że jest dotacja dla źródełka Żarnowiec w kwocie 19 100. A podstawą gospodarki finansowej jest, jak już jest projekt budżetu, jest to dokument, który na podstawie którego możemy zaciągać zobowiązania na lata następne.
Się wyjaśniło, a z tym rokiem w paragrafie pierwszym nie uważacie Państwo, że powinniśmy to uściślić, że to dotyczy pomocy finansowej w roku 2023? Bo to nigdzie w tej uchwale, czytając paragraf 1, 2, 3 i 4, to się nie doczytamy.
Możemy to dopisać w paragrafie numer 1.
O, to dziękuję.
Kolejna uchwała to jest roczny program współpracy miasta i gminy Bóg z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w artykule 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Jak co roku do 30 listopada jesteście Państwo zobligowani jako Rada Miasta i Gminy Bóg do przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. Ten program był poddany konsultacjom, wpłynęły do nas 3 wnioski, z czego jedno zostało uwzględnione, 2 można powiedzieć będą uwzględnione, znaczy rozpatrzone w momencie ogłaszania konkursu, bo dotyczyły one tylko przyznania wyższych kwot, także to już będzie na dalszym etapie jakby rozpatrywane. W związku z tym, że nie było żadnych innych uwag, przedkładamy Państwu do uchwalenia program na przyszły rok.
Jakieś pytania Państwo radni do tego?
Nie.
To jedziemy dalej.
Kolejna to jest w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców. Z uwagi na zmianę przepisów w zakresie prawa oświatowego wprowadzona została zmiana w zakresie ustalania zwrotu kosztów dojazdu dzieci niepełnosprawnych do szkół. Zgodnie z nowymi przepisami stawkę tą za 1 km przebiegu pojazdu określa Rada Gminy w drodze uchwały i ta stawka nie może być niższa, niż jest ona określona w przepisach wydanych na podstawie ustawy o transporcie drogowym. Uznaliśmy, że to będzie najrozsądniejsze rozwiązanie i wysokość tej stawki określona jest rozporządzeniem jako tak zwana kilometrówka. I tak, takie też rozwiązanie tutaj przyjęliśmy. Nie stosujemy już żadnego wzoru, tak jak to było w poprzednich latach, tylko no, można powiedzieć to, co nam tutaj ustawodawca zaproponuje co do wysokości, taką tutaj propozycję przedkładamy.
Coś do tego Państwa projektu? Jakieś pytania? A czy tu mam takie pytanie, spostrzeżenia własne na temat dowożenia tych dzieci z niepełnosprawnościami przez rodziców w kolizji albo bez kolizji w tym zorganizowanym transporcie przez takie placówki oświatowe bądź inne, nasze na przykład promyki, inne rzeczy. Macie Państwo jakieś spostrzeżenia? Nikt mnie nie słucha i trudno. Więc czy macie Państwo spostrzeżenia na temat zorganizowanego transportu na przykład do innych obiektów typu promyk, a w kolizji lub bez z tą uchwałą, która jakby rekompensuje koszty dojazdu organizowane przez rodziców? Czy to jest w jakichś relacjach, nie wiem, porównywalnych, czy to wynika z tym, że to możemy zastąpić, czy rodzice sami decydują, czy muszą się podporządkować, zapisać, jak to w ogóle działa?
W tym wypadku, drodzy Państwo, funkcjonuje to, że rodzic sam decyduje, a tutaj promyk to jest zupełnie inna kwestia, absolutnie, bo to jest zadanie realizowane przez powiat i oni są dotowani przez powiat, ale jeżeli Pan Przewodniczący wywołał ten temat, to drodzy Państwo, proszę też o zainteresowanie się sprawą, bo otrzymuję sygnały, że niekoniecznie zapewniają ten dowóz i odwóz do domu w sposób prawidłowy. I tutaj już kiedyś Panu Przewodniczącemu wspominałem, proszę w planach pracy Komisji zaplanować temat w ogóle WTZ-u w Otuszu. Tym bardziej, że też chyba w 2025 roku kończy się okres dzierżawy, bo to jest obiekt gminny, więc docierają do mnie różne sygnały o pewnych nieprawidłowościach, a między innymi o tym, że dzieci z innych gmin są bardziej faworyzowane niż nasze, skoro ten obiekt jest na terenie naszej gminy. Uważam, że przyzwoitością powinno być tak, żeby każdy chcący się tam znaleźć powinien takie mieć tam miejsce. To jest inny temat, przepraszam, że o tym mówię, ale to jest poważna sprawa. Tutaj wspomniana chociażby uchwała regulująca stawkę za ten kilometr. Przyjęliśmy takie rozwiązanie z uwagi na to, że ta niestety w ogóle kilometrówka, jak Państwo wiecie, w delegacjach w ogóle to wzrastają. Nie wiem, czy to jest od 1 stycznia 2023. I to będzie, drodzy Państwo, duże i spore wyzwanie, ale to są te stawki zaproponowane przez rozporządzeniu przez ministra, są to stawki minimalne, więc będziemy chcieli przy tych stawkach jakby minimalnych pozostać, bo jest to ogromny koszt co miesiąc, zapewniając właśnie zwrot kosztów dowozu do dzieci, do szkół. Temat kolejny, który musimy też rozstrzygnąć, co dalej z autobusem naszym. Kolejna sprawa, będę rozmawiał na temat, jak pogodzić chociażby i wykorzystać komunikację gminną również do dowozu dzieci. Te tematy nie są jeszcze rozwiązane, bo trudno, żeby były rozwiązane. Będziemy nad tym się głowić, żeby od września przyszłego roku być może jakieś propozycje tutaj przedstawiać. Póki co rozwiązania muszą funkcjonować takie, jakie zostały od 1 września tego roku. No, a to jest jakby ta kwestia reguluje po prostu wysokość tego zwrotu nakładów finansowych.
Dobrze. Coś jeszcze pojawiło się? Nie.
Ja może jeszcze dopowiem, bo akurat przy tworzeniu tej uchwały z koleżanką dyskutowałyśmy na ten temat właśnie zwrotu poniesionych kosztów z uwagi na to, że to rodzic decyduje, gdzie jego dziecko ma uczęszczać do jakiejś szkoły i on decyduje, czy zabrać go tym busikiem, który jedzie zorganizowanym, czyli jedzie ileś tam dzieci, czy on sobie sam dowiezie. I była propozycja, żeby na przykład do Stęszewa dowozić, bo tam są dwa dwójka dzieci naszych dowożone i dwa chyba z terenu Opalenicy, gdzie Opalenicy nam za to płaci, ale rodzic niestety nie zdecydował się, żeby to dziecko tam dowozić, bo on powiedział, że on sobie sam w własnym zakresie to dziecko zawiezie. I na podstawie tego my niestety jesteśmy zobowiązani mu wypłacić za pokryć koszty dowozu tego dziecka do tej szkoły, gdzie on sobie załatwił, żeby to dziecko tam chodziło. I dlaczego są to takie niestety, ale jest na dzień dzisiejszy mamy, jak dobrze pamiętam, 6 umów takich podpisanych z rodzicami, gdzie te koszty tym rodzicom zostają wypłacane w okresie miesięcznym.
Że każdy się zgłosi i będzie dowoził i będzie zwrot, bo to jest w sytuacjach takich, gdzie nie obsługuje żadna komunikacja, czyli dowozy szkolne, bądź żadna inna i nie mamy możliwości zaproponowania innego rozwiązania tym rodzicom, więc tu dowolność, ale do pewnego momentu i z pewnymi obostrzeniami. Co nie zmienia faktu, że jest to w przypadku tych 6 rodzin dzieci jest to naprawdę duży i znaczący koszt miesięczny. Bo niestety ten codzienny dowóz, on 6 pojazdów utrzymywać, to jest naprawdę, drodzy Państwo, duża pozycja w budżecie.
No tak, ale to jest też trudny temat. Pamiętajmy, bardzo uciążliwy dla rodzin. Nikt nie chciałby tej sytuacji, prawda? Także to jest jakaś ulga dla tych rodzin, które się borykają z codziennością wykształcenia tych dzieci, a co dopiero z kosztami dowozu, więc ja bym też tak bardzo nie ubolewał, że pomagamy tym rodzinom, prawda? To tyle, tak, do tego projektu. Co mamy dalej?
Budżet.
Teraz budżet, który dostaliśmy dzisiaj, o ile dobrze zauważyłem.
No niestety, przepraszam Państwa za tak późne dostarczenie, ale powiem tak szczerze, że wczoraj dostałam ostatnie materiały, które mogłam spiąć i zrobić to wieczorem, żeby Państwu dziś mogłam ze spokojem samo uzasadnienie wysłać. Co prawda mam załączniczki zrobione, bo żeby sprawdzić to, czy to wszystko zagrało i zgramy i zbilansuję, to te załączniki mam zrobione, ale nie są jeszcze wygenerowane i zrobione w całość, o czym na pewno dostaniecie Państwo może nie jutro, ale najpóźniej w poniedziałek, bo w piątek niestety mnie nie będzie w pracy, więc prześlę to Państwu w poniedziałek. I co do tego budżetu, to pozwolę sobie każdą pozycję omówić, bo rzeczywiście jest tego bardzo, bardzo dużo. W administracji publicznej zostały środki zwiększone o kwotę 38 860 zł. Są to środki otrzymane z PEPRON-u z przeznaczeniem na realizację programu operacyjnego Dostępna Gmina Bóg. Jest to zadanie, będzie realizowane w okresie 2 lat, czyli umowa została podpisana na 2 lata. Do końca kwietnia musimy ten program zrealizować i w WPF-ie zostało to zadanie również przedstawione i na rok 2023 i teraz zmienione do roku 2022. W różnych rozliczeniach finansowych otrzymaliśmy środki na dzieci uczące się w naszych szkołach pochodzące z Ukrainy. Jest to środki otrzymane są w wysokości 97 342 zł i jest to objęte za miesiąc październik. W pozostałych zadaniach w zakresie polityki społecznej. Tu zwiększamy o 6 201 000 zł, 79 zł 82 groszy i one pochodzą tak. Rekompensata dotycząca zakupu węgla dla gospodarstw domowych, tak to się to nazywa, są to środki przeznaczone na drewno, pelet i biomasę. O 361 080 zł są to środki wprowadzone na podstawie złożonych do wojewody zapotrzebowań. Zrobiliśmy to do końca roku z uwagi na to, że środki te pochodzą z środków przeznaczonych na COVID. wobec czego musicie Państwo tylko Wy radą zmienić ten budżet. Nie może tego zrobić burmistrz swoim zarządzeniem, dlatego wprowadzamy to jakby na zasadzie tego wniosku złożonego. Na dzień dzisiejszy pieniądze jeszcze nie przyszły, nie przyszła ani złotówka, ale z uwagi na to, żebyśmy nie zwoływali sesji, dlatego pozwoliliśmy sobie wprowadzić tę kwotę tak, jak poszło w zawiadomieniu. Ale nie ukrywam, że w miesiącu w grudniu być może zostanie zmniejszone te środki o takie środki, jakie tylko dostaniemy i takie wprowadzimy z uwagi na to, żebyśmy mieli zgodę z wojewodą. Zmiana klasyfikacji budżetowej dotyczącej środków w Ukrainie o 1 845 795 zł, to jest zmiana klasyfikacji budżetowej z uwagi na to, że ministerstwo zajęło, pisaliśmy co prawda do ministerstwa pytania, jak w końcu tą Ukrainę dekretować i klasyfikować. Dostaliśmy ostateczną już decyzję, że wszystkie środki związane z Ukrainą mamy księgować i mamy klasyfikować, przepraszam, w pozostałych zadaniach w zakresie polityki społecznej. I te wszystkie zadania po stronie, które mieliśmy w 852.31 i w 852.95, w tej chwili zostało wszystko przesunięte do 853.95. Środki dotyczące wojewody, otrzymane od wojewody w zakresie świadczeń wypłacanych 40+, tak zwane, dotyczy Ukrainy. Następne środki dotyczące też otrzymane od wojewody, dotyczące świadczenia 300+, czyli też zasiłków związanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacane. Jest to kwota 4080 zł. Środki dotyczące zdjęć, czyli to, które wykonujemy zdjęcia i są wykazywane w sprawozdaniu do wojewody, za okres miesiąca października otrzymaliśmy 800 zł. 40 groszy. Środki powiatu, czyli te środki, które są ze skierowania, są dotyczy ludzi, którzy przebywają na terenie Nieprzeda, jest to 30 100 zł. I zmiana klasyfikacji budżetowej, o czym już mówiłam, dotyczy dodatku węglowego o kwotę 3 500 640 zł. I te, które dotyczą zmiany klasyfikacji budżetowej, mamy po stronie zmniejszeń naszego budżetu. No i wprowadzamy środki dotyczące sprzedaży tego preferencyjnego węgla dla gospodarstw domowych z uwagi na to, że zostało złożone też do wojewody zapotrzebowanie na ten węgiel. Szacujemy, że będziemy mieli w tym roku około 200 wniosków. Każdy wniosek ma być klasyfikowany i załatwiony, czyli 200 wniosków po 2000 zł, czyli 400 tysięcy zł, tak wprowadzamy po stronie dochodów, jak po stronie wydatków, ale to też będzie analizowane i doprecyzowane już w grudniu na zmianie budżetu, bo tak jakie nam wpłyną wnioski, to tak zostanie wprowadzone to w budżet. A żeby nie zwoływać na następnej sesji, to dlatego wprowadzamy sobie to, co żeśmy złożyli na zapotrzebowaniu na miesiąc listopad i grudzień. W rodzinie zwiększamy środki o 326 338 zł. Są to wszystko związane środki wprowadzone na podstawie zawiadomień wojewody wielkopolskiego. I to jest na świadczenia rodzinne, na kartę dużej rodziny i na składki na ubezpieczenia zdrowotne. Po stronie zmniejszeń w dochodach zmniejszamy środki związane z infrastrukturą sanitacyjną wsi. Jest to środki z polskiego programu Polski Ład z przeznaczeniem na budowę sieci kanalizacji sanitarnej dotyczącej ulicy Zakładowej. Zmniejszamy o kwotę 3 148 456 zł oraz środki, które mieliśmy otrzymać w ramach PROW-u dotyczący budowy sieci kanalizacji sanitarnej i przebudowy sieci wodociągowej w Wielkiej Wsi oraz przebudowy i wyposażenie stacji uzdatniania wody w dachowach suchych o 1 830 071 zł z uwagi na to, że tych środków z tego, co zdążyliśmy się zorientować, to w tym roku nie dostaniemy i zostały one wprowadzone do projektu budżetu roku 2023, dlatego po stronie dochodów zostały one zmniejszone. W pomocy społecznej są to środki, które Państwu już mówiłam, związane z Ukrainą, dlatego te środki są po stronie zmniejszeń. i tak się kształtuje załącznik dochodowy. Po stronie wydatków zwiększamy środki w drogach publicznych gminnych o kwotę 100 tysięcy złotych z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg, czyli akcję zima. W gospodarce mieszkaniowej o 35 tysięcy złotych są to środki z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji inwentaryzacji budowlanej istniejącego budynku zlokalizowanego Wielkiej Wsi przy ulicy Świętego Rocha 26. Należy ten budynek do mieszkaniowego zasobu gminy. W administracji publicznej w urzędzie zwiększono kwotę 100 tysięcy złotych. Są to środki z przeznaczeniem na opłaty za gaz, prąd i bieżącą działalność urzędu. W pozostałej działalności na składkę członkowską do przynależności miasta i gminy do związku powiatowo-gminnego Wielkopolski Transport Regionalny o 32 491 zł oraz na realizację programu operacyjnego Dostępna Gmina Bóg o te 38 860 zł, które zostały wprowadzone po stronie dochodu. W oświacie i wychowaniu środki w szkole podstawowej mamy środki przeznaczone na pomoc funduszu tej pomocy Ukrainie, czyli te środki, które zostały przyznane po stronie dochodów, są podzielone na szkołę podstawową i na branżówkę oraz dodatkowo zwiększamy środki, ale to wynika już z wstępnych rozliczeń budżetu szkół podstawowych, bo nie ukrywam, takie polecenie zostało przekazane wszystkim placówkom i jednostkom naszym budżetowym, że mają rozliczyć wstępnie budżet z uwagi na to, że sytuacja jest taka, a nie inna i te środki, które będą nam uwalniali, będziemy zmniejszali stronę dochodu z uwagi na to, że nie wszystkie dochody zostaną zrealizowane do końca roku, dlatego chcemy dostosować budżet nasz miasta i gminy do faktycznych, rzeczywistych środków, które spodziewamy się uzyskać. W oddziale przedszkolnych o 200 zł to są rozliczenia ze szkoły podstawowej z Dobierzyna, świetlicę szkolną też Dobierzyn, branżówka, czy to co mówiłam, że dostałem na Ukrainę. W ochronie zdrowia, w programach polityki zdrowotnej wprowadzamy zadanie, realizacja usług w zakresie rehabilitacji po COVID-zie dla mieszkańców gminy Bóg. Mamy na ten program 150 tysięcy, ale z uwagi na to, że umowa została zawarta w okresie już tak późniejszym, że nie zostanie to na tę kwotę 150 tysięcy to zadanie rozdzielone, dlatego pozwoliliśmy sobie wprowadzić 75 tysięcy w tym roku, drugi 75 tysięcy w następnym roku i że to zadanie zostanie zrealizowane w 2 latach i jest to również wprowadzone do WPF-u roku 2023 i zmiana, do którą dzisiaj Państwu zaproponowaliśmy. I te środki pochodzą z tych pieniążków z rosnącej odporności na wyodrębnionym rachunku bankowym. W pomocy społecznej zwiększamy środki na działalność statutową związaną z odpłatnością za osoby umieszczone w DPS-ach. Jest to wniosek kierownika ośrodka pomocy społecznej, ale te środki są po stronie również zmniejszeń ośrodka pomocy społecznej i one z własnych środków te pieniążki wyszukały i przeznaczyły na to i już jest to po analizie tej wstępnej budżetu. W ośrodkach pomocy społecznej w wydatkach bieżących o 8 tysięcy złotych są to środki z rozliczenia również kierownika ośrodka pomocy społecznej. W polityce pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej jest to 6 milionów złotych. To są to wszystko, co Państwu przedstawiłam po stronie dochodów, autentycznie te same kwoty, które są uwzględnione po stronie dochodowej. I z czego pochodzą, to już nie będę Państwu czytać, bo to są te same środki, które są po stronie dochodów. W rodzinie również są o te 326 tysięcy, to wszystko wynika z zawiadomień wojewody wielkopolskiego. Są to świadczenia rodzinne na karty dużej rodziny i na składki na ubezpieczenia zdrowotne. Są to wszystko jest po stronie dochodów, to musi być po stronie wydatków. I w kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego zwiększamy środki o 35 tysięcy złotych na utrzymanie wiejskich domów kultury i są to środki przeznaczone na prąd i gaz głównie oraz pozostałe działalności są to środki przeznaczone w wysokości 10 tysięcy na utrzymanie tej sali miejskiej również na gaz i na prąd. zmniejszamy wydatki z uwagi na to, że została rozliczona, podpisana umowa z wykonawcą na realizację inwestycji, która zawarta została 10 listopada, a wykonawca jest zobowiązany jest dopełnić szereg czynności związanych z tymi pracami, zatem rozpoczęcie tych prac planowane jest dopiero na rok 2023 i to zadanie zostało opisane w WPF-ie i przesunięte na rok 2023. W tym roku zostały poniesione koszty związane z opracowaniem części dokumentacji. To jest nieduża kwota, 16 tysięcy, w załączniku inwestycyjnym Państwu opisałam i skierowałam, ile tam dokładnie tych środków powinno zostać. To samo dotyczy odbudowy stawu w miejscowości Szewce. Z uwagi na to jest to, mieliśmy w tym roku zaplanowane 30 tysięcy złotych na opracowanie dokumentacji. Z uwagi na to, że ta dokumentacja zostanie jakby zapłacona w dwóch częściach i w tym roku została opracowana na tyle, ile tam pozwoliły czynności związane z tym przygotowaniem tej inwestycji i ona dotyczy 7 tysięcy złotych, czyli 23 tysiące przesuwamy na rok 2023 i w projekcie budżetu na rok 2023 zobaczycie Państwo, że to zadanie zostało przesunięte do roku 2024 z uwagi na to, że opracują tę dokumentację i dopiero zostanie zobaczymy, jaki wyszacowany kosztorys wykonany i na jaką kwotę zostanie ta realizacja skalkulowana. W oświacie i wychowaniu po wstępnych rozliczeniach, czyli zrobiła to Szkoła Podstawowa Bóg i Szkoła Podstawowa Dobierzyn i na podstawie tych danych zmniejszamy budżety tych szkół i szkoły podstawowej w Dobierzynie jest 69 900, a w szkole podstawowej w Bruku 270 tysięcy złotych, szkoła podstawowa. W oddziałach przedszkolnych o 8 tysięcy zmniejsza szkoła podstawowa w Dobierzynie. W świetlicach szkolnych również o 1300 zł szkoła podstawowa Dobierzyn. Realizacja zadań, czyli zadań stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach, czyli z tą niepełnosprawnością również szkoła podstawowa Dobierzyn o 44 100 zł zmniejszają swoje plany finansowe. W pomocy społecznej również po przeanalizowaniu wszystkich wydatków osoby pomocy społecznej składki na ubezpieczenia zdrowotne zmniejsza o 1000 zł, w zasiłkach okresowych i celowych o 20 tysięcy złotych, w zasiłkach stałych o 4 tysiące, w usługach opiekuńczych o 4 tysiące, w dożywianiu o 6 tysięcy. I to wszystko jest na wniosek kierownika ośrodka pomocy społecznej, żeby te środki można było uwolnić i przeznaczyć na inne cele. W pomocy dla cudzoziemców, to co Państwu mówiłam, że to jest zmniejszenie i jest to już 853,95 wszystko uwzględnione. I w pozostałej działalności to dotyczy również zadań związanych z dodatku węglowego oraz z ośrodka pomocy społecznej na wniosek kierownika o 20 tysięcy 700 oraz wydatki z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o 12 954 zł, ale to już dotyczy zawiadomienia wojewody. Wspieranie rodziny, również ośrodek pomocy społecznej zmniejsza środki o 24 500 zł na rodzinach zastępczych, o 5 tysięcy złotych w działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych, 15 tysięcy złotych w systemie opieki nad dziećmi do wieku do lat 3, 14 tysięcy złotych. To wszystko jest związane z rozliczeniem wstępnym budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej i te środki zostały przeznaczone na inne cele. W gospodarce komunalnej, ochronie środowiska, w ochronie powietrza atmosferycznego i klimatu, rozliczenie budżetu wstępne już również, czyli nie mamy już informacje, że dofinansowanie wymiany kotłów węglowych na kotły gazowe, tam mamy maksymalnie zostały złożone wnioski i zostają środki na wysokości 15 tysięcy oraz badania popiołów i opłaty za korzystanie ze środowiska. Tam te środki zostaną niewykorzystane wysokości 20 tysięcy złotych. Są to rozliczenia z już wstępne budżetu na podstawie danych z pracownika merytorycznego. W pozostałych zadaniach związanych z gospodarką odpadami, również tu jest tak, już pan przewodniczący powiedział, że zostaną z likwidacji nielegalnych składowisk odpadów około 10 tysięcy złotych, czyli te środki zostaną, to co zostało zaplanowane, o tyle już zmniejszamy. W pozostałej działalności w edukacji ekologicznej również o 17 tysięcy złotych. I w kulturze ochrony dziedzictwa narodowego zmniejszamy środki o 700 tysięcy złotych. Jest to tak na przebudowę schodów wejściowych do siedziby Miejsca Gminnego Ośrodka Kultury o 200 tysięcy i na dotację z tą, którą miała być z przeznaczeniem na budowę placu zabaw na terenie parku to około 500 tysięcy złotych. I te zadania są wprowadzone do WPF-u. Są one przesunięte w okresie realizacji na rok 2023 i te środki z tego roku przechodzą na rok następny. Są one w projekcie roku 2023 i w zmianie w środkach dotyczących WPF-u. No i w kulturze ochronie, w kulturze fizycznej i sporcie zmniejszamy o 70 tysięcy złotych, co jest to środki związane, miały być przeznaczone na modernizację placu zabaw wielkiej wsi i te środki niestety nie zostaną wykonane, wobec czego zwalniamy i zmniejszamy te wszystkie dochody, które są niewykorzystane, bo to niestety trzeba będzie doprowadzić i do budżet doprowadzić do takiego stanu, do realnych kwot, które mamy. I po stronie zwiększeń mamy o przychodach zwiększamy o 75 tysięcy złotych. Jest to na ten konkurs związany z rosnącą, ze środków pochodzących z rosnącej odporności. I to bym miała co do strony budżetu na ten rok, na tą chwilę. I nie ukrywam, że w grudzień będzie na pewno taki sam, bo to co miesiąc jest takie czyszczenie w zasadzie teraz tego budżetu, bo na pewno nie dostaniemy z Polskiego Ładu, a tam mamy 8 milionów 150 złotych. One te środki zostały wprowadzone do roku 2023, wobec czego te środki, które pozostaną pouwalniane z wszystkich jednostek i z naszych środków urzędowych, które zostali też prykać, że mają niestety, ale porozliczać swoje budżety, co będzie zrobione, co nie trzeba robić z uwagi na to, że nie ukrywam, bo ja nie wpłynie to po stronie dochodów, to niestety strony wydatków nie możemy realizować.
Powiedziałbym ów. Takie mocne ufno, ale nie ma wyjścia, prawda? Pani skarbnik nam przedstawiła dość szczegółowo. Pan Robert nas żegna i ma rację. My za chwilę. Tyle o budżecie. Czy są pytania do tej wszystkich pozycji, które pani skarbnik omówiła? Nie widzę, nie słyszę. Ja mam tylko dwa krótkie. Jeżeli chodzi o ten ekwiwalent węglowy, jak pani skarbnik to szybciutko policzyła, to my tutaj z kolegą mnożymy i nam się to nie bardzo zgadza. 200 wniosków razy 2000 to daje 400 tysięcy, ale przecież to jest na tonę 2000, nie? A z tego co słyszeliśmy, to 1,5 tony chyba.
No, myśmy stwierdzili, że gro ludzi, bo jest zainteresowanie, nie ukrywamy, telefony są, ale też musimy mieć świadomość tego, że ten węgiel mogą nawet, znaczy się tak, jest zainteresowanie, wniosków przypuszczamy po telefonach, że może tyle być, dlatego wprowadzamy taką, a nie inną. My twierdzimy, że nawet tyle nie będzie tych wniosków, ale może burmistrz dopowie w tym zakresie tego węgla więcej, bo mam już takie jakieś tam inne informacje z...
No dobrze, rozumiem, że oszacowanie Państwo z pełnym rozeznaniem i szacujecie, że to będzie po tonie, a nie po 1,5, mimo że prezes mówił, że będzie po 1,5. Pytanie, kto ma rację.
Proszę. Teraz, drodzy Państwo, uzasadnienie, bo to jest uzasadnienie, więc może oczywiście zręcznie zostało wpisane. Oczywiście jeden wniosek 1,5 tony. Drodzy Państwo, nie jest jeszcze przesądzone, że to będzie kosztowało 2000, może się uda, że będzie mniej. Korzystną sprawą jest to, że spółka PG Paliwa, a dziś miałem okazję podpisać umowę z firmą, która wprowadza ten węgiel i ma dać nam możliwość odsprzedaży mieszkańcom.
Przypomnę, że się to będzie odbywało przy pomocy dwóch podmiotów, które realizują na co dzień i działają w zakresie utrzymania składu węgla. O tych podmiotach będziemy w odpowiednim momencie Państwa informować, jakie są to podmioty. Póki co nie chcę ujawniać, żeby na razie nie było żadnych wycieczek do firm, które tym się zajmują, bo oni nie będą mieli tak kompletnych informacji jak urząd. Więc na razie urząd jest jedynym źródłem informacji, to jest ta kwestia. Kwota jest wpisana taka, żeby zapewnić mieszkańcom ten rozruch, co macie chociażby na przykładzie środków na dodatek węglowy. Musieliśmy też czekać trochę czasu, żeby do tej zmiany i mieszkańców obsłużyć. Jak ta zmiana nastąpi w budżecie, no to będziemy mogli te środki uruchamiać. To jest ta kwestia. Więc zapotrzebowanie, drodzy Państwo, złożyliśmy do końca roku 500 ton węgla. Jeżeli zostanie to wykorzystane, to, drodzy Państwo, i będzie potrzeba w przyszłym roku, to kolejne 200 ton będziemy mogli to zwiększyć. Łącznie mamy na 700 ton, wstępnie było to 1000 z uwagi na sytuację, że to trzeba powiedzieć wprost. Węgla jak nie było, tak do tej pory jeszcze nie ma, bo my na razie podpisujemy umowę, a chodzi o ten realny węgiel. Dzieje się to z dużym poślizgiem, nie z naszej winy, tylko z winy tak naprawdę tego, że ten węgiel jest tam gdzieś, czy gdzieś tam. I proszę do nas nie mieć żadnej pretensji, że tak to się odbywa. My robimy wszystko niezwłocznie, z uwagi na to, że firmy, jest duża uznaniowość tych spółek, czyli Węglokoksu i między innymi PGE Paliwa, do tego, że oni, to te spółki miały się zwracać do nas, do samorządów i z nami podpisywać umowy. Bardzo działo się to opieszale, dlatego że po ich stronie była duża uznaniowość i wybierali sobie podmioty, z którymi mogą podpisać umowy. Z nieoficjalnych źródeł wiem, że wybierali te podmioty, gdzie nie wskazali dużo zapotrzebowania, czyli gdzieś 270 ton. Więc drodzy Państwo, czy węgiel będzie, to się dopiero okaże. Ale jeżeli chcą i podpisaliśmy umowy, więc się zdeklarowali, więc ten węgiel będzie, on przyjedzie do Stęszewa, więc jest ta korzyść, że nie będziemy musieli jechać nad morze po ten węgiel. Więc i koszty dostarczenia tego będą o tyle też mniejsze, więc będziemy na pewno tą cenę ustalać z tymi podmiotami, bo oni tak naprawdę mogą nam wyszacować, jaka to będzie cena. Szukamy i robimy rozeznanie, jaka ta cena ma być też w innych gminach, więc takie te założenia to prowadzimy cały czas. Sprawa jest dość newralgiczna, bo mamy codziennie zapytania dziesiątki mieszkańców, pytają, zazwyczaj są to ci sami mieszkańcy, którzy dzwonili w tej samej sprawie miesiąc temu, więc trudno na tej podstawie oszacować, jakie jest rzeczywiste zapotrzebowanie gminy, bo to nie jest adekwatne do ilości złożonej deklaracji na dodatek węglowy. Gdybyśmy mieli się na tym opierać, to byśmy musieli nie wiadomo ile tego zapotrzebowania złożyć, co nie oznacza, że ci mieszkańcy przyjdą i kupią ten węgiel. I czego jeszcze ustawodawca też nie powiedział, co z faktem takim, że my zakupimy te 500 ton i rzeczywiście on zostanie do nas przywieziony i go nie sprzedamy, więc no więc właśnie, więc radni może dostaną swój deputat za was dziet. No tak, no tak, ale to się wszystko, drodzy Państwo, będzie w czasie odwlekać i sytuacja nie jest taka oczywista, jakby się chciało, żeby była. Więc jest spore zamieszanie w tym względzie, więc drodzy Państwo, proszę, żeby się przychylić do tej prośby naszej, żeby zabezpieczyć te środki, żeby mieć ten rozruch i tą możliwość funkcjonowania, bo tak jak to się odbywało w przypadku dodatku węglowego, nie bez powodu uczyniono taki obowiązek, że musi się to odbywać, zabezpieczenie tych środków musi się odbywać na drodze uchwały Rady, żeby nabrało to dużego wydźwięku, że gmina wprowadza dodatek węglowy, który daje rząd. Więc tak krótko mówiąc, chodzi o pewien splendor i sukces rządzących za to, że my mamy te pieniądze obsługiwać i przyjmować wnioski i wypłacać. Ale tak jak pani kierownik zaznaczyła, nie do końca też te dodatki wszystkie będą obsłużone, jeżeli chodzi o wnioski. Więc spore zamieszanie z tym wszystkim, ale chcemy być gotowi, żeby nam nikt nie zarzucił, a przede wszystkim mieszkańcy, że działamy po czasie, bądź odwlekamy, a sezon grzewczy już jest. Więc proszę o zrozumienie.
Dzisiaj pojawiła się tak woli wyjaśnienia również informacja o tym, że już przyjmujemy te wnioski. Zobaczymy, kiedy będziemy mogli ten węgiel dostarczyć. Cała obsługa, refakturowanie, przyjmowanie zapłatności. Wyobraźcie sobie Państwo, ile to jest trudu organizacyjnego i kadrowego, żeby to wszystko teraz połączyć i pogodzić, a jeszcze nad nami i jedno zaświadczenia i oświadczenia i ja już nie mówię, drodzy Państwo, o tym, co nam zafundował ustawodawca, o czym Pan Przewodniczący na samym początku dzisiejszej komisji wspomniał, czyli tak naprawdę wymuszenie oszczędności. Zapewniam Państwa i proszę to przeanalizować, nie chodzi o oszczędności w złotówkach, chodzi o oszczędności w kilowatach. Nie chodzi o oszczędności finansowe, chodzi o oszczędności w kilowatach. I to jest kuriozum i będę Państwu przedstawiał na pewno na sesji i nie wszyscy mieszkańcy będą zadowoleni, bo trzeba wstrzymać działalność chociażby takich obiektów jak hala sportowa w jakimś tam zakresie, bo oświetlenie generuje dużo kilowatów i też podejmują jakieś czynności, żeby wymienić to źródło oświetlenia w poszczególnych placówkach, budynkach, jednostkach, co nie jest łatwe, a pewnie będzie się to działo na przestrzeni przyszłego roku, bo nie jesteśmy w stanie w przeciągu miesiąca wszystko zrobić. Udało się wiele zrobić, ale nie do końca wszystko, więc tych potrzeb jest cała masa. I o jednej kwestii jeszcze chciałem też Państwu powiedzieć. Proszę Państwa, żeby rozważyć z uwagi na te oszczędności, rozważyć plan pracy komisji i sesji w miesiącu grudzień w godzinach dopołudniowych. Dziękuję bardzo.
Tak, niewinnie się zaczęło od 400 tysięcy, ale warto było chyba tego wysłuchać. A z pomysłem na węgiel, panie burmistrzu, złośliwie to już podpowiadamy, przerobimy kotłownie gazowe na węglowe z dopłatą rządową. Bez komentarzy. I jeszcze jedno pytanie. Środki z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji inwentaryzacji budowlanej ulica Rocha 26. Czy to jest ten pałacyk i tak naprawdę o co chodzi w tej dokumentacji? Do czego my zmierzamy? Dziękujemy panie Andrzeju.
Szanowni Państwo radni. Kolejny obiekt, który grozi katastrofą. Konserwator, jakbyśmy mieli cokolwiek zrobić, nakaże wyprowadzenie mieszkańców. Drodzy Państwo, tak, nie słyszałem przez mikrofon, a Pan Przewodniczący powiedział chyba, że wszystko się sypie. Taka jest puścizna w tym momencie. Na zebraniu wiejskim wspominałem mieszkańcom, żeby znaleźć źródło finansowania na remont tego obiektu, a jak Państwo wejdziecie od tego terenu zielonego od tyłu i zobaczycie, co tam jest, jaki jest taras, tam, no, ja już nie chcę mówić o nadzorze budowlanym, to by było od razu ewakuacja. Więc podejmujemy się, drodzy Państwo, dynamicznie czynności przygotowania dokumentacji. Obiekt nie posiada inwentaryzacji, czyli punkt wyjścia do przygotowania jakiejkolwiek koncepcji bądź w ogóle dokumentacji projektu budowlanego i dokumentacji wykonawczej. Stąd też wszczynamy taką procedurę. Od inwentaryzacji się wszystko zaczyna. Tak było chociażby w przypadku szkoły podstawowej w Nietruszewie. Chcąc robić koncepcję czy cokolwiek, jakąkolwiek dokumentację, wszystko się zaczyna od zamówienia stosownych map, stosownych nałożenia tego obiektu i też inwentaryzacji stanu tego technicznego, który tam się znajduje. I to jest punkt wyjścia. Taką czynność robimy. I z pewnością, drodzy Państwo, nie znalazłem jeszcze żadnego dofinansowania, który by miał służyć zasobowi komunalnemu. Mówimy tylko i wyłącznie tutaj o tym, który nam refunduje ten Bank Gospodarstwa Krajowego, ale na tyle rodzin, które tam się znajdują, jest to niewyobrażalne, żebyśmy mieli zrefundować coś, co już jest naszym mieniem, więc mówimy o tak naprawdę, bo to ta refundacja dotyczy nabywania nowych nieruchomości. Więc, drodzy Państwo, jedyna możliwość to jest nowe przeznaczenie obiektu, a tym samym szukanie lokalizacji dla tych wszystkich mieszkańców, więc w przyszłym roku czeka nas zakup kolejnych mieszkań na pewno. I zobaczymy, co przyniesie nowa perspektywa finansowa. Mam nadzieję, że z powodzeniem udałoby się tam wygospodarować przestrzeń dla mieszkańców wielkiej wsi, którzy jako jedyni z gminy nie posiadają żadnego swojego obiektu, takiego, żeby się czuć dobrze, jak to już dzisiaj wybrzmiało. Więc być może znajdzie się jakieś źródło finansowania w postaci jakiegoś dofinansowania znaczącego. Ale to już nie chodzi o to, nie będziemy przesądzać dzisiaj, bo to jest tylko taki wstęp do tego, co nas czeka. Jak wspomniałem, nie ma żadnego dofinansowania do zasobu komunalnego, stąd bardzo bym też Państwa prosił, żeby wszcząć tą procedurę od inwentaryzacji i przystąpimy dalej do projektowania i przeznaczenia tego obiektu na cele, które mają służyć mieszkańcom. Pytanie, co z tymi mieszkańcami? Działania trzeba podejmować już wczoraj i dlatego będę Państwa namawiał, żeby nie rezygnować z zakupu kolejnych lokali. Robimy dalej rozeznanie rynku, co się dzieje. Akurat taka sytuacja kryzysowa, jaka jest w tej chwili, w tym przypadku akurat daje spore szanse pozyskania nowych obiektów, lokali, no bo coraz więcej pojawia się takich ofert, no bo mieszkańcy są też w coraz trudniejszej sytuacji, więc może ten rynek pod względem zakupu obiektów nieruchomości będzie lepszy, jeżeli tak to mogę niestety kuriozalnie to nazwać. Tyle słowem wstępu, Panie Przewodniczący.
Dobrze, dziękuję. To się wyjaśniło. Kolejne wyzwanie, kolejny obiekt, kolejne pieniądze i kolejne zaangażowanie. I tak to po kolei. Pytania w tym zakresie? Nie, pomału nam się tutaj wyludnia. Ciepło jest bardzo, coraz cieplej. Pan radny Wojciech, proszę.
Dziękuję za głos. Ja chciałbym jeszcze raz zapytać o temat węgla. To znaczy my kompletnie na tą chwilę nie jesteśmy w stanie wskazać mieszkańcom, czy będzie ten węgiel za 2 tygodnie, czy za miesiąc. Jakby kompletnie nie mamy o tym pojęcia. To faktycznie pewnie docelowo to będzie mega straszna sytuacja, jak tam ten węgiel zostanie, ale z drugiej strony jest rok wyborczy, więc może będą chcieli to, że tak powiem, gdzieś tam jednak dopilnować. I węgiel wyborczy, tak. Tylko mała rzecz tutaj w sprawie schodów MGOK-u, to jest chyba po prostu błąd literówka, nie? 17 grudnia 2022, umowa na wykonanie montażu podnośnika pionowego zawarta została 17 grudnia 2022. No, to błąd pewnie, nie? Także tylko zwracam uwagę.
Stosowne zlecenie, umowa i będziemy to realizować. Czas dostawy po prostu wykracza poza horyzont tego roku, więc przenosimy to do WPF-u i to zadanie. Mam nadzieję, że już definitywnie bez przypominania Pana Przewodniczącego i Państwa Radnych będziemy skłonni to zakończyć. No ale plac zabaw też się wydłużył, więc proszę to zrozumieć. Może gdybyśmy musieli się dodatkami węglowymi zajmować i węglem, to może by to się wszystko udało zrobić w czasie, ale proszę o to zrozumienie, bo w sytuacji nadzwyczajnych, kryzysowych jest coraz więcej. Ja miałem ostatnią okazję składając życzenia pracownikom socjalnym, bo w poniedziałek był Dzień Pracownika Socjalnego. Miałem okazję składać życzenia nie jako dla pracownika socjalnego, ale jako dla pracownika do sytuacji nadzwyczajnych. Pracownik do zadań specjalnych. O, przepraszam.
Pan radny Mirosław.
Tylko mała uwaga, także literówka w uzasadnieniu do budżetu. W punkcie pierwszym administracja publiczna, tam są środki otrzymane z FRON-u. FRON, nie? A, dobra.
Ja dobrze. Państwu tylko powiem odnośnie tego węgla, bo w przepisach tego nie ma, natomiast na konferencji przedstawiciele ministerstwa powiedzieli tak, jeżeli zostanie nadwyżka węgla w przypadku gminy, kupimy za dużo, aniżeli sprzedamy, to nam zrefakturują to już po cenach normalnych rynkowych, a nie preferencyjnych.
Ale z węglem zostaniemy.
Możemy go sprzedać, tylko już wtedy nie na takich zasadach jak preferencyjne warunki.
Problemem nie jest węgiel. Nie jest problemem węgiel. Bo mieszkańcy sobie poradzą, wierzę w to. Problemem jest, drodzy Państwo, dostawa energii elektrycznej. Już przychodzą agencje, przedstawiciele różnych firm, dystrybutorów i już chcą nam wciskać kit i sprzedawać energię na 2024 rok. Z wolnej ręki i na giełdzie. Więc, drodzy Państwo, zakaz nie możemy kupować z wolnej ręki w przyszłym roku. Są ceny rezerwowe, jakbyśmy wyszli z grupy zakupowej, a to nam grozi, a tutaj mam przed sobą pismo chociażby
z miasta Poznań, które jest jakby liderem tej grupy zakupowej i te prace w ramach tej grupy koordynuje. I już nam grożą, znaczy nie grożą, nas informują życzliwie, że być może przy otwarciu ofert, które ma nastąpić 25 listopada, jeżeli żadna spółka energetyczna nie złoży oferty, a niestety do takiej sytuacji dochodzi, pozostaniemy bez dostawcy energii, ale ustawa, która ma obowiązywać i zamroziła ceny dla gospodarstw domowych i dla podmiotów takich jak samorządy, nie będą wyłączone i zatrzymane dostawy tej energii, bo one pójdą z automatu, będzie ta energia dostarczana po cenach, które są zagwarantowane, ale drodzy Państwo, temat już pojawia się na 2024 rok. Znowu kolejne zadanie na nas spada, czyli musimy, nie wiem Pani Sekretarz, czy to dobrze nazwać, czy Pani się orientuje, jakie mechanizmy funkcjonują na giełdzie, ale maklera giełdowego byśmy musieli zatrudnić, a może sobie poradzimy. Drodzy Państwo, dzieją się sytuacje, doradca energetyczny i tacy właśnie do nas przyjeżdżają i wciskają różne kity. Nazywam, drodzy Państwo, to w tym momencie po imieniu, bo robi nam się po prostu wolna Amerykanka. Nie wiem, my mamy, będąc sąsiadem gminy Dopiewo, Opalenica, Tarnowo, mamy mieć zróżnicowane stawki za energię elektryczną, a czym się różni szkoła w Tarnowie od szkoły w Buku? Czy są inne dzieci? Z innego ciepła korzystają? No może infrastruktura się różni, bo może tam być gdzie indziej nowocześnie, ale u nas też jest coraz bardziej nowocześnie. To są, drodzy Państwo, wyzwania, które nas czekają na przestrzeni przyszłego roku i już tym chcę Państwa zainteresować, bo kto dzisiaj podejmie ryzyko, żeby podpisać umowę na dostawę energii, żeby ona była w 2024 roku? A wiecie Państwo, co usłyszałem? Podpisanie umowy odbywa się na 3 lata. Czyli doradca energetyczny mówi, że co z tego, Panie Burmistrzu, że będziecie płacić w 2024 dużo, ale my Wam gwarantujemy, że nasza spółka będzie w 2025, mamy zagwarantowane dostawy energii i będzie taniej niż w 2024, a 2026 będzie taniej też niż w 2024. Drodzy Państwo, to takie trwają w tym momencie rozmowy i to jest sytuacja kuriozalna. Naprawdę uczulam wyliczenia, jakby miało być za kilowat po cenie 2,70, na pewno byśmy Pani skarbnik nie chcieli budżetu. Zapewniam Państwa, że nie byłoby tej możliwości.
Ja bym, Panie Burmistrzu, nie wychodził poza rok 2023, ponieważ za rok są wybory, więc nie wiadomo, jakie przepisy wejdą w okolicach wyborów, więc nie ma chyba co dzisiaj dywagować o roku 2024 i szaleć z podpisywaniem czegokolwiek i z tym naginaniem doradców energetycznych, których oczywiście się teraz mnóstwo pojawi, bo każdy chce zarobić. No więc myślę, że takich tutaj prób będzie cała masa i nikt tutaj tego nie podejmie. Natomiast tych nowych zadań, co się tutaj pojawia, rozumiem typu, to burmistrz o tym mówił, mamy zaoszczędzić na zużyciu 10% i to, proszę Państwa, nie wchodzi oczywiście dystrybucja, bo to jest odrębna kwestia. Czyli na samym zużyciu mamy, krótko mówiąc, oszczędzić 10% i jeszcze raz powiem, pod rygorem kary finansowej do 20 tysięcy złotych przez prezesa URE. Pan radny Michał Korbas się zgłasza.
Dziękuję. Nawiązując do tych cen i do tej niepewności, no, żyjemy w takich czasach, że rzeczywiście trudno przewidzieć, co będzie za jutro, za tydzień, za dwa, więc podpisywanie jakichkolwiek długoterminowych umów jest bardzo ryzykowne. Ceny gazu, jak wiemy, na giełdach bardzo spadły. Magazyny pełne, statki na morzu czekają wypełnione, giełda tak reaguje, że wszystko leci na dół, węgiel już chyba też o połowę, ceny spadły na giełdę, także naprawdę myślę, że spokój i mocne nerwy i cierpliwość dla najlepszym doradcom. Dzięki.
Tak, no czas jest niepewny, tak jeszcze nie było, przynajmniej ja nie pamiętam. Pan Wojciech Radny, proszę bardzo.
Dziękuję bardzo. Mam tylko pytanie, jaki jest punkt odniesienia do tego, że oszczędności 10%, bo to znaczy mamy zaoszczędzić na zużycie 10%?
Znaczy jest tak, że pierwsza próba rządowa, bo tak to przecież rząd zamyślał, ale jest w ustawie, będzie porównany
grudzień tego roku jako pilotażowy do średniego zużycia z lat 2018-19 do średniego miesiąca z tamtego okresu. I te dwa okresy zostaną porównane, czyli krótko mówiąc, mamy wykazać oszczędność w zużyciu w grudniu 2022 w stosunku do okresu sprzed-covidowego, bo jeszcze była taka przymiarka, że mamy się porównać do covidowego, gminy oprotestowały, bo to by było kompletnie nieporównywalne, wszystko przestało w tym kraju, prawda? Więc, ale to będzie pierwsza zajawka i pierwsze sprawozdanie, pan burmistrz jako ODSP i wszystkie jednostki w gminie będą sprawozdawały do końca marca przyszłego roku. To będzie i do prezesa URE, więc z całego kraju pan prezes na biurko dostanie wszystkie sprawozdania, to zwariuje od szczęścia chyba, a tych jednostek to są tysiące, więc życzę powodzenia, ale rząd ogłosi sukces, myślę, że pełny sukces, bo jak możemy się zastanowić, który kierownik jednostki nie wykaże oszczędności 10%. No który? No wszyscy wykażą. A jak to się robi, to już niektórzy wiedzą.
I rozumiem, że będziemy porównywać miesiąc, który będzie do średniej z przed dwóch lat, z całego roku. Niesamowite to jest.
Niesamowite, kto to wymyślił, a najśmieszniejsze jest to, że niektórych jednostek dwa lata temu nie było, albo funkcjonowały w innych obiektach, tak, wynajmowanych, własnych, innych. No to są po prostu kuriozalne rzeczy.
Te lata nie są przypadkowe i te lata bazowe, one są słuszne i tego bym nie podważał, bo gdybyśmy mieli teraz średnie zużycie energii elektrycznej z grudnia porównywać do zużycia, kiedy wszystkie obiekty były zamknięte na czas pandemii, no to już bym od razu odkładał na te 20 tysięcy. Więc drodzy Państwo, to jest akurat słuszne, bo jakbyśmy, no właśnie, więc wiecie, co się działo Państwo w pandemii. Ale jest inne zagrożenie, bo takie cały czas przymuszanie do oszczędzania, słusznie, bo trzeba oszczędzać. Tylko wyobraźcie sobie sytuację, gdzie są gminy, które są zmodernizowane oświetlenie jest do ostatniej żarówki, do ostatniej oprawy, gdzie obiekty mają nowoczesne oświetlenie. W jaki sposób mają oszczędzać? To jest nieprzemyślane w żaden sposób pod tym kątem. My jesteśmy w tej dobrej sytuacji, że modernizujemy oświetlenie i to się odbywało, jak się odbywało. I całe szczęście teraz, że tak to się odbywało, bo mamy czym się wykazać. Naprawdę mamy czym się wykazać. 47% oszczędności w zakresie zużycia energii elektrycznej dla oświetlenia ulicznego. Więc to, co powiedziałem, nie chciałbym doprowadzić do sytuacji, że będziemy oświetlenie uliczne wyłączać, a inne rzeczy będą działać, więc może pójdziemy trochę w innym kierunku. Co nie zmienia faktu, że trzeba się spodziewać w miesiącu grudzień wyłączenia też oświetlenia na ścieżce pieszo-rowerowej do szef i być może obwodnicy w odpowiednich godzinach, bo są to jakby arterie, które nie oświetlają nieruchomości obiektów i nie są to żadne oświetlenie tam osiedlowe. Tam, gdzie jest zabudowa mieszkalna, chciałbym, żeby się utrzymało oświetlenie. Główne drogi, tam, gdzie nie ma zabudowy, żeby wyłączyć. Do tego stopnia tylko i wyłącznie. No i całe szczęście, drodzy Państwo, że ta współpraca z Eneon, ona się udała, bo możemy pewne wyłączenia realizować w sposób zdalny, bo są zegary z GPS-em. Inne gminy mają problem, bo by musieli podchodzić, człowiek by musiał podejść, fachowiec i wyłączyć po prostu bezpiecznik i musiałby rozłączyć daną fizycznie lampę i to byłby ogromny, kolosalny problem. Więc my jesteśmy w tej dogodnej sytuacji, albo cały obwód, tak? Więc jesteśmy w dogodnej sytuacji, że te nakłady, one zostały realizowane systematycznie. No i dalej będziemy to konsekwentnie robić. Ale wiadomym jest, że od 2018 roku do 2019, w tym czasie, a przede wszystkim do czasu do dnia dzisiejszego, wzbogacaliśmy się o nowe jakieś oświetlenie, tak? Mamy nowy obiekt, Bukowiankę, żłobek. Ilość jest zwiększana, a rok bazowy jest też inny, więc tu jest, to nie jest żaden powód do zadowolenia, więc oszczędzać uważam, że trzeba.
Tak, pałac do Bierzynie na przykład, który jest nieporównywalny wtedy, zużycie takie i siakie, także to naprawdę brakuje wyobraźni, a najbardziej zostają ukarane gminy, te, które zainwestowały w nowe źródła oświetlenia, na przykład w roku ubiegłym.
i teraz zostaną ukarane, bo ta oszczędność została poniesiona wcześniej niż okresy porównawcze. Więc to po prostu... A ten drugi okres, panie Wojtku, to jest 23-22, a tym razem chodzi już o całe lata. A to przed nami, bo okres zawsze 24 będzie, więc to jeszcze dużo, dużo czasu upłynie. Być może Sejm się zreflektuje, jeszcze znoweliguje te przepisy, kto to może wiedzieć. To tyle o budżecie WPF po drodze, także dziękujemy bardzo pani skarbnik i państwo radni.
Ja chciałam tylko powiedzieć co do WPF-u,
prawie kończymy,
że ten WPF jest dostosowany do zapisów w projekcie budżetu 2023, bo tam jak będziecie państwo czytali WPF 2023, to do każdego zadania, które trzeba było dokonać w tym roku, napisałam, że w roku 2022 zostanie dokonana zmiana w tym zadaniu. I ta zmiana została dokonana właśnie w dzisiejszym uzasadnieniu, które państwu przekazałam.
Dobrze.
Nic poza tym. Tam tylko zmieniają się okresy realizacji względnie zmiany limitów.
Określone. Tyle z projektu uchwał. Ze spraw bieżących. Co z państwa macie? Pan przewodniczący.
Ja z uwagi na to, że powinniśmy oszczędności tworzyć, to wydłużam czas, żeby jeszcze lepiej zaznajomić się z projektami uchwał i w sesję wyznaczam termin na środę. Spotykamy się w środę, czyli równo za tydzień na sesji i mam nadzieję, że przedłużenie tego terminu do tygodnia spowoduje, że będziemy jeszcze bardziej sprawni na sesji i ta sesja będzie krótsza, dużo krótsza niż dzisiejsza komisja.
Tak jest, trzeba ogłosić sukces, bo jest to naprawdę znacząca inwestycja i już. A to, że potem będzie remont, to nic.
Dobrze, najważniejsze to jest, od 12 bo nie będzie oświetle, nie? Robione tak, że ta impreza bez światła.
W grudniu mają się odbywać komisje i sesje w godzinach dopołudniowych. Czy możecie państwo tą prośbę do niej się przychylić? Co będzie miłym gestem, jeżeli chodzi o oszczędność również w tym obiekcie. Zachęcam państwa do tego, bo jeżeli mamy oszczędzać, zacznijmy od siebie.
Dobrze, to w takim razie sobotę lub niedzielę proponuję.
Myślimy ten temat, panie burmistrzu, ale to będzie chyba ciężko w tym roku coś z tym zrobić jeszcze. A poza tym to by znaczyło, że w listopadzie powinniśmy nabić na licznikach zużycie po to, żeby w grudniu było mniej. A jak to zrobić? Został nam tydzień, więc kurczę słabo będzie z tym nabyciem. Ale pan Leszek się zgłasza. Pan Leszku.
Dziękuję. Ja jeszcze tylko krótko. Ostatnio fajnie była poprawiona ulica Jarzębinowa w Niepruszewie. Te studzienki, które gdzieś tam się zapadały. I czy to samo można by zrobić na Lipowej? Bo też paru mieszkańców głosiło, że gdzieś tam te studzienki zaczynają siadać i na chodnikach luźne kostki zaczynają się pojawiać. A tam jest, myślę, na pewno jest gwarancja jeszcze, nie? Więc warto by było taki przegląd tej Lipowej też zrobić. Dziękuję.
Dobrze zanotowane, odnotowane. Kończymy. Proszę państwa, 21 przed nami. Za chwilę grają.
Czy już znamy termin Komisji Budżetowej Podmieszczenia? Albo przybliżony dzień, cokolwiek.
Znaczy jak się nic nie zmieni, to 13 grudnia komisja przebudżetowa. Kończymy, proszę państwa. Tak, dziękuję bardzo za obecność, za wytrwałość. Dobrej nocy życzymy. Do zobaczenia na sesji.